Benjamin Franklin kiedyś powiedział coś takiego. Nigdy w dyskusji nie używaj słów typu właśnie jestem pewien, że tak jest, moja racja jest moją i koniec. Tylko bądź otwarty na argumenty innej strony, bo miejsce u głowy to, że naprawdę możesz się mylić. Ja jestem nieomylny, ja robię błędy, każdy może robić błędy celowo czy niecelowo. Ktoś może wprowadzać dezinformację celowo, ktoś może niecelowo po prostu to powielać. I używajmy słów uważam, że, myślę, że i to otwiera bardzo kulturalną drogę do dyskusji. Czy bojkotować takie Nestle i Auchan? O ile Leroy Merlin, nie wiem, nie robisz, czy ruskie nie będą teraz remontów wszyscy robić, czy coś w tym stylu i też nie chodzisz do Leroy'a na pewno, kurde, co tydzień. Tak jak na przykład do Auchana, czy do innych hipermarketów, zrobić jakieś podstawowe zakupy. No to Nestle na przykład można krytykować, ale też rozumiem argument, który mówi, no dobra, ale co, zagłodzimy wszystkich Rosjan i tych dobrych też? Wiele osób mówi, że miało weryfikację swoich znajomych w momencie, gdy rozpoczęła się pandemia, a gdy rozpoczęła się wojna. Zaczęli się po prostu do siebie odcinać, no bo już nie byli w stanie ze sobą rozmawiać. Były takie emocje. I na przykład nazwanie telewizji jako takiej kłamstwem, telewizja kłamie, jest to bardzo negatywne stwierdzenie, które rykoszetem dostaje na przykład program popularno-naukowy, historyczny czy przyrodniczy.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Niepoprawny dyplomata Mikołaj Teperek. Witam, dziękuję, że jesteś u mnie. Siedzimy tu już od pół godzinki i gadamy, bo czekaliśmy, aż ziomale na dole przestaną wiercić, ale przestali, bo się dogadaliśmy, więc pierwsza wygrana nasza dzisiejsza. I może jakbyś zaczął od tego, że przedstawisz się, już cię przedstawiłem, ale powiedział, czym się zajmujesz.
Dzień dobry wszystkim, nazywam się Mikołaj Teperek, pseudonim wąski. Prowadzę kanał na YouTubie i podcast o nazwie Niepoprawny Dyplomata. Wcześniej on się nazywał Wąski Kanał. Taką miałem ksywkę kiedyś, long story short, ona po prostu była z gier komputerowych. O, została z czasów nastoletnich. Tam nie ma żadnej większej historii. V jak Vendetta, V jak Nemesis, V jak Zemsta. Były to czasy Anonymous, różnych takich ciekawych rzeczy.
Myślałem, że to jest Killera, Wąski.
Bardzo fajna postać, jak najbardziej. Wąski i jego mafia. Też tak nazywa się nasza grupa dla patronów, także fajny film, jak najbardziej. Aczkolwiek nie o to chodziło, ale takie zamerykanizowane Wąski, bo przez V-O-N-E-S-K-Y. Generalnie skończyłem stosunki międzynarodowe, fascynuję się polityką i kulturą amerykańską, mam rodzinę w Stanach. Od tego zaczęło się moje zainteresowanie historią i WOS-em. Był to też czas takich pierwszych zalążków teorii spiskowych po 11 września. Dużo na ten temat czytałem. Nie jestem fanem teorii spiskowych w ogóle, fake newsów i w ogóle. I jakby to, co też robimy i tworzymy i rozmawiamy, to gdzieś tam oramy tą dezinformację i tak dalej.
Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ja też nie jestem fanem teorii spiskowych i jeśli ktoś myśli, że jestem antyszczepionkowcem czy coś w tym stylu, to nie jestem i nie piszcie do mnie z takimi rzeczami. I nie dodawajcie mnie do grupy.
No, jest oczywiście prawda nie jest zero-jedynkowa, ani fakty. Znaczy, fakty są oczywiście zero-jedynkowe, ale wszystkich rzeczy nie wiemy i się nie dowiemy, dopóki pewne rzeczy też nie zostaną odtajnione, ujawnione i tak dalej. Aczkolwiek rozumiem i wiem, że jest dużo rzeczy, o czym mieliśmy okazję zresztą porozmawiać wcześniej, które są gdzieś tam odtajniane albo zlikowane przez Wikileaks i tak dalej, ale są do tego dodawane po prostu 500 różnych teorii, które no już odlatują w kosmos, więc nie ma sensu. Tak, dzieją się różne rzeczy grube na świecie, ale nie aż tak grube, tak myślę przynajmniej.
Niektóre aż tak grube się w sumie dzieją. Obozy koncentracyjne też mogłyby być teorią spiskową, gdyby jakoś ich nie odkryli szczególnie.
No tak.
To jest grubo odklejone od rzeczywistości.
Klasyczny argument pewnej partii politycznej, pewnego polityka polskiego, który mówi, że Adolf nie wiedział o tych obozach. No, okej. W każdym razie tworzyłem na początku vlogi, zajmowałem się też takimi filmowymi rzeczami, bo były też to czasy Casey'ego Neistata, a potem polski odpowiednik Krzysztof Gonciarz. I też nagrywałem, też próbowałem, też fascynowałem się filmem. No, jedno z drugim można fajnie połączyć. Podcast jest i filmem, i dźwiękiem, i tak dalej. Twoje studio jak najbardziej też dziękuję za zaproszenie. Jest bardzo fajnie zrobione i fajnie to wygląda na obrazku i w słuchawkach.
A na żywo?
No, na żywo wygląda tak jak u mnie. Magia kina. No lepiej niż u mnie.
Ale mam niewyprasowane zasłony. Kolejny raz to mówię, ale nie wiem, czy je prasować, ale możliwe, że je wyprasuję.
I bardzo cieszy mnie właśnie ta siła mediów oddolnych, ponieważ sam znalazłem to, że YouTube może być takim medium alternatywnym. Hej, w sumie nie muszę być telewizją, redakcją, pracować w sensie, tylko sam mogę być tym wirtuozem, który będzie się zajmował montażem, jakimiś grafikami, różnymi rzeczami filmowymi i w jednoosobowy taki oddział być nawet konkurencją dla największych stacji radiowo-telewizyjnych. I dlatego mocno wierzę w siłę podcastu, no bo umówmy się, jakby pierwszym medium w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest podcast. To nie jest telewizja, to nie jest gazeta, to jest Joe Rogan.
Właśnie nie wiem, czy ludzie w Polsce sobie zdają z tego sprawę. Wydaje mi się, że
Możliwe, że nie. Chyba
sobie nie zdają sprawy, że to, co tutaj robimy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z tym, co myślę, że się stanie, to będą największe media za jakiś czas. To dojdzie do nas.
W pewnym sensie już są, nie? Dużo ludzi nie ma ochoty już słuchać i oglądać tego, co jest w tym ogólnie rozumianym mainstreamie, tylko woli czasem na spokojnie, czasem na mniej spokojnie zrobić sobie taki raport o stanie życia, świata i po prostu posłuchać coś, co jest innego. I to jest fajne, bo znajduje się miejsce nie tylko dla największych graczy, nawet to jest śmieszne, największych graczy w tej alternatywnej wizji medialnej, tylko też są podcasty, które o tematyce, na których byśmy nawet nie wpadli. W sensie są takie nisze, są, no nie wiem, no, były gazetki o wędkarstwie, są podcasty o wędkarstwie, na 100% na pewno jakiś taki jest.
Ja byłem zaskoczony, że te kryminalia są takie popularne. Gdybyś mi powiedział o niszowych, prawda? I powiedział o kryminalnych podcastach, byłbym przekonany, że to jest nisza.
Jeden z kryminalnych jest chyba w top 3 w tej chwili w Polsce. Kryminalia. Na pewno. No. A na pewno też urosły właśnie te takie newsowo, alternatywne, znaczy alternatywne, właśnie, żeby nie odejść, ponieważ same media, wiadomości na YouTubie i na podcaście też można podzielić na dwie takie części. Jedne takie bardziej, jak to się mówi, prawicowo-alternatywne, szurskie dla niektórych, które mówią o teoriach spiskowych, a też takie, które są po prostu newsowymi. Good Times, Bad Times, Raport o stanie świata, radia różne, podcasty, Podróż bez paszportu i Niepoprawny dyplomata, a inne no to są i też mają rzesze swoich widzów. Ci widzowie nam się czasem przeplatają. Także tak, kończąc temat, kim jestem, nagrywam sobie, opowiadam, analizuję. Skończyłem właśnie takie fajne studia, bardzo mnie to interesuje. Zapraszam ciekawych gości i rozmawiamy właśnie o wielkiej dyplomacji.
Tak, i ostro prowadzicie Instagrama. Ja bacznie obserwuję waszego Instagrama i mnóstwo informacji, które mam, jest właśnie z waszego Insta. Nauczyłem się już też nie robić screenshotów, kiedy trzymam przytrzymanym palcem, żeby było pokazane, skąd robię ten screenshot. Więc, ale wy chyba już macie i tak napisane gdzieś tam na dole, nie?
Tak, jest.
Ale ja zawsze robiłem się. Ja robiłem tego frame'a takiego mniejszego, okay. I to się ucinało, ale teraz zostawiam tą notkę z waszym logo bądź czymś innym.
No są twórcy, którzy nie zwracają na to uwagi, są twórcy, którzy od razu się rzucają o prawa autorskie. Kurde, no wiesz, no my też skąd też bierzemy te informacje, nie? Więc jakby po prostu je wrzucamy na nasz fajny, ładny, estetyczny szablon i podajemy dalej. Uh-huh. Czyli prasówki, tak, no prasówki na Instagramie, rozmawiamy też o etykiecie tej wielkiej dyplomacji. Rozmawiam o tej etykiecie gdzieś na przykład na TikToku, o takim protokole. Bo to jest, kultura też jest dużą częścią. Na przykład ja bardzo żałowałem, że na przykład, czy żałowałem, nie żałowałem, no rodzice mnie nie nauczyli wiązać krawata, nauczyłem się tego z YouTube'a po prostu. Mhm. I zakładam, że wiele innych osób też pewnie tak się nauczyło.
Ja do tej pory nie umiem.
No właśnie, ale wystarczy ci jeden węzeł na całe życie prawdopodobnie. Mhm. Ale na przykład można przedstawić 5 węzłów na TikToku w fajny, przystępny sposób i to już jest jakaś ciekawostka inna od tego, co możemy znaleźć. Znaczy, no mówię, jest miejsce w internecie na takie też nisze, ciekawe i o tym rozmawiamy.
Tak jest. I podcasting rośnie. I mam nadzieję, że dojdzie do takiego stadium, jak jest w Stanach, ale Twitter w Polsce nie doszedł do takiego stadium, jak jest w Stanach, więc troszeczkę to jest dla mnie ta rzecz, która mnie martwi.
Bo u nas Twitter jest...
Średni.
No jest ciężki.
No, a w Stanach też, w Stanach to jest największe medium chyba, jeśli się dobrze orientuję. Oni wszyscy cały czas gadają o Twitterze.
No jest... Tak, już nawet nie Facebook. W TikTok, Twitter jak najbardziej na pierwszym miejscu. No to są kompletnie inne społeczności, kompletnie inni odbiorcy. Ja też to widzę po odbiorcach u siebie. Pozwolę sobie po prostu wprost to wylać. Na YouTubie mamy takie bardziej prawicowe jednak grono odbiorców. Na Instagramie bardziej liberalne. To jest też to, z czym wiąże się platforma po prostu i z tym, jacy ogólnie ten typ ludzi konserwatywnych czy liberalnych ma podejście w ogóle do kultury czy do estetyki w ogóle. I jakby bardziej estetyczny jest Instagram, no, mimo tego, że niektórzy powiedzą, że są na Instagramie, bo są dziewczyny, to niektórzy powiedzą, że no wcale nie tylko, a niektórzy powiedzą, że na Twitterze jest tylko polityka. To też nie jest prawdą, bo jest dużo świetnych profili, które w ogóle nie są związane z polityką, a są na tym Twitterze i są te społeczności. Jest dużo profili na przykład, które zajmują się, nie wiem, astronomią i kosmosem i wrzucają piękne zdjęcia kosmosu. I są takie społeczności, no ale jakby kojarzy nam się, tak samo TikTok kojarzy nam się no, z dzieciakami, z zetkami, Instagram z dziewczynami i wypiętymi instagramerkami, a Twitter nam się z szambem kojarzy. A YouTube to już w ogóle dla niektórych muzyka, dla niektórych kotki, pieski i jakieś fejle, wcześniej pranki, ekipa i to jest znowu coś dla dzieciaków. A w międzyczasie gdzieś my się przebijamy.
Dokładnie. Ale to jest fajny temat, który swoją drogą już poruszałeś i też chciałem go poruszyć, zresztą widziałeś w pytankach. To wszystko zależy przecież od tego, kogo obserwujemy. Te algorytmy są zbudowane w ten sposób, że może już teraz nie do końca aż tak bardzo, ale jeśli przyłożysz się do tego i będziesz obserwował określone konta u siebie w social mediach, to te social media podrzucają ci podobne materiały i w sumie nie trzeba się przejmować tym, o czym jest niby dane medium. Mhm. Tak jak ci mówiłem, założyłem TikToka, tak swoją drogą. Zapraszam wszystkich, kiedy właśnie zostałem TikTokerem.
Dałem follow.
Przemek Górczyk na TikToku. I byłem bardzo zaskoczony poziomem komentarzy. Uważam, że poziom komentarzy jest zdecydowanie wyższy intelektualnie niż na YouTubie, co mnie zszokowało. Bo spodziewałem się, że na YouTubie będą ludzie, którzy będą szukali jakichś takich konkretnych informacji, a na YouTubie jest więcej takich obrażonych dzieciaków, którzy chcą po prostu wyrazić swoją agresję, a na TikToku ludzie rzeczywiście się angażują i nie są tacy negatywni, co mnie było zaskoczyło.
Wydaje mi się, że w ogóle algorytm działa kompletnie inaczej i YouTube będzie ci leciał nie po subskrypcjach, a po tym, co ostatnio oglądasz po prostu. A TikTok no po wszystkim, po follow, po lajkach, które zostawiasz. I no, to jest prawdą. Myślę, że ludzie nie mają świadomości, że mogą sobie budować to, co widzą na podstawie decyzji takich jak komu dam lajka, komu zostawię lajka, komu dam follow.
Myślisz, że nie mają świadomości?
Myślę, że nie mają. I potem...
To już mamy nadzieję, że
potem,
mają.
Potem to... I po prostu lecą to, co im się poda. Musisz chcieć być zainteresowany, żeby znaleźć pewne treści. No, to nie chodzi o chwalenie się teraz, ale zauważyłem pewną też tendencję, że na przykład ludzie nie interesują się, wolę używać słowa dyplomacją niż polityką, ale ludzie nie interesują się polityką, ale polityka w pewnym momencie zainteresuje się nimi. To się stało w tej chwili z wojną w Ukrainie. I my dostaliśmy gigantyczny zastrzyk nowych widzów, nowych poleceń i cieszę się, aczkolwiek żałuję, że przy tak katastroficznej sytuacji, bo my te storiesy robiliśmy długo wcześniej, my te analizy i tak dalej robiliśmy długo wcześniej, my byliśmy, znaczy wiadomo, nikt nie jest przygotowany na wojnę, ale mieliśmy okazję przetestować się przy takich awaryjnych, informacyjnych rzeczach, przy okazji, nie wiem, wcześniej Afganistanu, wyborów prezydenckich w Ameryce, czy tam różnych innych katastrof, gdy naprawdę trzeba było zawalić kilka nocy, żeby informować, no bo każda taka sytuacja od razu wiąże się z gigantyczną ilością fake newsów. Naszą misją nie jest jakiś debunking dezinformacji, tylko po prostu, kurde, no jaramy się tymi tematami. Jakkolwiek to nie brzmi, interesujemy się tym. Ale jednak też widziałem w briefie, że pewnie zapytasz o tą misyjność, ale też widzimy i zauważamy, że można o tym rozmawiać w trochę inny i szerszy sposób i szerszy kontekst, a też widzę po prostu nawet nie tyle co po pytaniach widzów, co po pytaniach moich znajomych. Ja pamiętam, jak studiowałem jeszcze i bardzo egzotyczną nazwą były stosunki międzynarodowe wtedy i pamiętam, że były czasy no też rosyjskich jakichś konszachtów inwazyjnych, około inwazyjnych na Ukrainę, ponieważ był Krym, Majdan, obalenie Janukowycza i dużo osób się pytało, kurde, czy będzie wojna, a co u ciebie mówią na studiach, a co ten, ej, a o co chodzi tam w Syrii? I pamiętam, że to pytanie kiedyś przedstawiłem mojemu, jednemu z moich wykładowców. No dobra, panie doktorze, ale o co chodzi w Syrii? A on mówi, usiądź synu, a teraz będzie 15 wykładów. Po półtorej godziny każdy, żeby w ogóle zrozumieć podstawy czegoś takiego. I miałem takie, kurde, nie da się tego prościej zrobić, bo z jednej strony no, ci eksperci gdzieś pojawiają się w mediach, ale mają 5 minut, 10 minut, to jest za mało. Ale w godzinę, dwie godziny, pół godziny
coś tam już liźniesz.
No coś tam już w miarę wytłumaczysz. Wiadomo, że jest to mocno uproszczone, no ale nie jest to 5 minut telewizji.
Swoją drogą, oglądasz telewizję polską?
Nie, w ogóle. Znaczy, jak byłem w Stanach, oglądałem, bo mój ojciec włączony, on jest TVN-owy, więc ogląda TVN normalnie w pracy.
Jak mi czasami mój brat wysyła filmiki z polskiej telewizji, ja się zawsze odpisuję na to hehehe albo XD, po czym on mi pisze, albo go pytam, albo on mi pisze, że to jest rzeczywiście w polskiej telewizji. Ja to zawsze myślę, że wysłał mi mem.
Okej, okay, więc pamiętam przy wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych nie oglądałem telewizji, ale dochodziły do mnie screeny albo urwane momenty i no w pewnym sensie się może śmialiśmy, ale może też nie ich wina. No ale wiesz, no, mylono stolice, mylono jakieś takie podstawy systemów, powstało dużo artykułów. No to teraz wytłumaczymy wam system elektorski. I tam było błędów nawalone. O wiele lepiej byłoby po prostu nie robić analizy własnej z Wikipedii, tylko zaprosić eksperta od tego. My mamy w Polsce ekspertów, którzy na pewno by przyszli, a czasem my zapraszając tych ekspertów, jak ja ich pytam, to oni mówią, nie wiem, no, mają telefon, nikt nie dzwonił, czekamy cały czas i nie chodzi o to, że wiesz, że my tutaj jesteśmy tym małym bulldogiem, który odgryza się w wielkiej telewizji, chociaż fajnie to brzmi.
Trochę jesteście.
Trochę tak. No to jest takie, jednak bądźmy rzetelni. Wiesz, każdy popełnia błędy, jasne, ale można pewnych uniknąć. A poza tym, no wydaje mi się, że my tutaj chcieliśmy się właśnie specjalizować w tych Stanach Zjednoczonych i są ci eksperci, ale czasem brakuje masakrycznie wiedzy.
Mnie z tą telewizją zastanawia, nie, wydaje mi się, że ludzie nie kumają, że telewizja to jest po prostu biznes, tak samo jak każdy inny.
O, to jest bardzo ciekawe, ponieważ my z racji tego, że poruszamy tematy około polityczne, dyplomatyczne, to też czasem, okej, okay, w ogóle świadomość tego, że influencerzy, że podcasterzy mogą, mają czelność zarabiać. Kiedyś, jeszcze nie wiem, 5-10 lat temu ktoś by ci powiedział, sprzedałeś się, gdybyś nagle w środku swojego podcastu walnął reklamę Materacy, tak jak Joe Rogan albo Ben Shapiro, to teraz trochę jest to bardziej wyrozumiałe, ba, nawet sami by chcieli pewnie płacić na Patronite. Z drugiej strony, no kurde, jest telewizja i teraz tak, wojna leci 24/7, COVID leci 24/7. Reklama proszku do praka, nie ma żadnego problemu. I wiesz, i firma ci nie powie...
Pół godziny reklam do proszku.
Tak, i taka firma ci nie powie, że no, wie pan, fajnie, że pan ma taki Instagram, ale my nie zrobimy tego placementu, no bo pan rozmawia o polityce. No shit, Sherlock, jakby cała telewizja, która jest oparta na reklamodawcach takich jak wy, codziennie gada o polityce.
Powiedziałaś mi coś takiego?
Nie, nigdy nie miałem okazji, ale były takie maile, nie? Że no sorry, polityka, dyplomacja.
Ale to jest ciekawy argument w gruncie rzeczy, żeby powiedzieć to takiej firmie.
No mam nadzieję, że będzie się to zmieniać. Mhm.
W każdym razie, wracając do tego, że telewizja to jest biznes i ten biznes polega na sprzedawaniu platformy reklamowej, to logiczne jest, że informacje, które dostarczają ludziom w telewizji, będą dopasowane w ten sposób, żeby ci ludzie byli bardzo zadowoleni z tych informacji i oglądali więcej. Albo nawet byli trochę wkurwieni, bo wtedy oglądają jeszcze więcej telewizji i można sprzedać jeszcze więcej platformy reklamowej.
No tak działa też Instagram, żeby się jak najwięcej siedział i scrollował. I TikTok.
Ale jakby wydaje mi się, że ludzie trochę nie czają tego, że jak oglądają tę telewizję i mają wrażenie, że to jest taka wyrocznia. Jak jesteś w telewizji, to znaczy, że tak jest. I później przychodzisz do kogoś i widzisz, że mają włączony wielki telewizor u siebie w domu i zaczynają ci mówić, że o, w polityce się dzieje to i to i to, a ty tak patrzysz na ten telewizor i się zastanawiasz, skąd oni mają te informacje i skąd i skąd wiedzą, że to jest
jakby... Okej, czyli stawiasz tezę, że ludzie patrzą w telewizor i biorą wszystko za pewnik.
Za pewnik i też jakby nie mają tej dozy sceptyczności, że okej, oglądam TVN, może warto by było zerknąć na TVP, a tak poza tym to zobaczyć, co się dzieje w Europie i świecie, żeby zweryfikować, czy na pewno nie sprzedaje mi czegoś po to, żeby wcisnąć mi później reklamę proszku.
Okej, rzeczywiście tak jest. My też dostrzegamy błędy merytoryczne, bo nawet sami politycy mogą po prostu albo mówić błędnie, albo nawet kłamać. To kontrargument do twojej tezy jest taki, że no jest już pewnego rodzaju opozycja i ta opozycja robi się właśnie na tych grupkach facebookowych, które wielbią jak najbardziej takie alternatywne media.
Ja nie powiedziałem, że wszyscy tak robią.
Nie, no jasne, ale też robi się niebezpieczna alternatywa. Oczywiście my jako podcasterzy jesteśmy tą alternatywą, ale robi się też druga część tej niebezpiecznej alternatywy. Wspomniałem o tym na początku. Kanały czy podcasty, które są oparte na niesprawdzonych informacjach. O ile jestem gigantycznym zwolennikiem wolności słowa w ogóle, no to zdarza mi się nawet w samej mojej rodzinie rozmawiać z kimś, gdzie ja o tym jak słyszę, to mam takie, Jezu, ale to jest odklejone. W sensie mówi ci ktoś, że nie, no to wojna to jest sztuczna, COVID-a nie było, a w ogóle to jest wojna ezoteryczna, ziemia jest płaska, a Putin to, oczywiście są te teorie, że Putin może mieć raka i coś tam, ale wiesz, mówię, to jest to, co powiedziałem ci na początku, tam się dodaje i dokleja, taki głuchy telefon się robi, dokleja się tego aż za dużo i rozumiem, że fascynujące jest siedzieć sobie i oglądać i słuchać i czytać takie rzeczy, a nawet może wymyśleć, ale tak realnie, wiesz, co to zmienia w twoim życiu? Są pewne fakty, prawda jest gigantycznie istotna, ale jak już myślę, te niektóre teorie spiskowe nie mają żadnego znaczenia dla twojego tak życia codziennego.
Mi się wydaje, że ludzie podążają za takim excitement. Po prostu to jest takie, wiesz, mega ciekawe,
news.
Wow,
news.
Ale no, wymyśliłem coś i nikt inny o tym nie wie, ale debile.
No tak.
Tylko ja znam prawdę.
I widzimy to w mediach od wielu lat, jak Super Ekspresy i tak dalej robią, nie wiem, mąż pobił żonę kiełbasą, wielki napis. No to samo też jest na YouTubie. Są wielkie napisy i tytuły clickbaitowe.
Najbardziej nie lubię, jak ludzie źle reprezentują twórców YouTube'owych, czyli na przykład jak widzę Jordana Petersona albo Jocko Willinka i Jocko Willink taka wkurwiona mina i don't be fucking pussy. I dobrze wiesz, że Jocko Willink nigdy by tego nie powiedział, ale jest taka misreprezentacja. To jest straszne.
Okay. Tak, to jest jak Jordan Peterson, który jest uznawany za faszystę, nazistę i tak dalej.
Też pewnie właśnie przez te filmiki i same thumbnailsy. Jak według ciebie w takim razie znaleźć to wypośrodkowanie pomiędzy telewizją, pomiędzy niewierzenie w teorie spiskowe. Gdzie znaleźć ten środek, żeby poruszać się w tej jakby racjonalności?
Ja generalnie uważam, że możesz wierzyć we wszystko. To jest oczywiste. Jestem gigantycznym zwolennikiem wolności słowa. Powtarzam to raz jeszcze. Uważam aczkolwiek, że warto być też sceptycznym do teorii spiskowych, bo skoro chcesz być sceptyczny do mass mediów, no to może też bądź sceptyczny do cioci, która wysłała ci link na Facebooku do filmu z żółtymi napisami. No bo to jest ta sama doza sceptycyzmu. Ja mówię naszym widzom, nie musicie nam ufać. Ja nie potrzebuję waszego zaufania. Ja się cieszę, że jesteście i że nas oglądacie jako jedno z iluś alternatywnych innych mediów. Nie ma fizycznie czasu, żeby czytać 5 gazet różnych, 5 podcastów, 5 radii i tak dalej.
Zwłaszcza podcastów, bo trwają mnóstwo czasu.
Wybierzcie sobie ten, gdzie czujecie swoje zaufanie i tak dalej, ale najważniejsza rzecz to jest, myślę, gigantyczny, strasznie powtarzam to słowo, ale posiadanie dystansu. Dystansu do siebie, dystansu do tego, co... Takie cold reading chyba nawet jest w psychologii takie stwierdzenie, żebyśmy nie brali wszystkiego na pewnik. Benjamin Franklin kiedyś powiedział coś takiego. On w swojej autobiografii poświęcił taki krótki rozdział sztuce prowadzenia dyskusji. On powiedział, nigdy w dyskusji nie używaj słów typu właśnie jestem pewien, że tak jest, moja racja jest moją i koniec. Tylko bądź otwarty na argumenty innej strony, bo miejsce u głowy to, że naprawdę możesz się mylić. Ja jestem nieomylny, ja robię błędy, każdy może robić błędy celowo czy niecelowo. Ktoś może wprowadzać dezinformację celowo, ktoś może niecelowo po prostu to powielać. I używajmy słów uważam, że, myślę, że. I to otwiera bardzo kulturalną drogę do dyskusji, bo podcast twój, mój, są po to, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy dyskutowali i to jest istotne, żebyśmy poruszali te tematy. Ale nie, żebyśmy się zabijali i nie bądźmy jakimiś hardkorami. Chuj, no ziemia jest płaska, koniec, spadaj.
I ty jesteś debilem, jeśli w to nie wierzysz.
Tak.
Czyli z twojej perspektywy nie do końca jest ta racjonalność, racjonalna sfera, tylko po prostu trzeba się poruszać pomiędzy sferami i analizować jakby na bieżąco, po prostu starać się podejmować najlepsze decyzje i mieć na uwadze to, że i tak możesz popełnić błąd, jeśli chodzi o informację bądź dezinformację.
Należy być osobą światłą, ale należy mieć pokorę też we wszystkim, po prostu. Nigdy nie jestem nieomylny. I to trzeba pamiętać.
Powiedziałeś gdzieś, że to jest trochę wstyd się przyznać, że padłeś ofiarą dezinformacji. Jakbyś mógł rozwinąć to, co miałeś na myśli.
To się wiąże z tą pokorą. Mhm. To się wiąże z tym, uważam, że myślę, że jestem pewien. Nie, no ja? No gdzie? No wstyd się przyznać. Też w dyskusjach, czasem na Twitterze, może bardziej na kanale, jest tak, że idzie jakiś zarzut. Ja zazwyczaj raczej grzecznie, choć czasem niedyplomatycznie też odpiszę komuś.
Odpisujesz jakieś pojazdy?
Czasem tak.
Kiedy?
Na YouTubie najwięcej. Tak, zdarza się. Nic hardkorowego, ale generalnie chodzi o to, że czasem z takiej dyskusji, na którą szkoda czasu, żeby się kłócić, w internecie w szczególności z profilami, które często są niepodpisane ani imieniem, ani nazwiskiem, tylko są anonimowe. Z tych dyskusji potem wychodzi nagle takie, kurde, miałeś rację. Sorry. Ale to jest jeden na mało. I ja w dyplomacji nie używa się słowa przepraszam. Barack Obama, kiedy nazwał polskie obozy śmierci, nigdy nie powiedział przepraszam. Jest to jedna z takich żelaznych, złych, takich dyktatorskich zasad, nigdy nie przepraszaj. Kulturka. Dziękuję, przepraszam, może masz rację, myliłem się. Chodzi po prostu o pokorę.
Czemu nie używa się przepraszam? Joko by ich bezcześcił.
No tak, Joko, który napisał książkę wraz ze swoim współautorem Extreme Ownership, ekstremalna odpowiedzialność, by powiedział, chujku, bierz za to odpowiedzialność, jak trzeba, to powiedz przepraszam. No w dyplomacji się nie używa przepraszam, niestety. No to też jest taka twarda gra, że... Często słyszałem takie określenie, rozejdzie się po kościach. A dobra, zapomnę, rozejdzie się po kościach. W kontekście, jak jakiś marketingowiec nas słyszy i czy PR-owy, to on się za głowę łapie w tej chwili. No bo jak to rozejdzie się po kościach? No, trzeba reagować kryzysowo, trzeba odpowiadać na każdy zarzut. Oczywiście trzeba też odróżnić hejt od zarzutu, ale no, czasem w tych dyskusjach rzeczywiście, tak jak mówię, jest jakaś rozmowa, okej, rozumiem twoje podejście, ale tak samo ilu influencerów miało jakieś dramy i nie potrafiło powiedzieć przepraszam i wychodziło im to na gorsze. Także no, ja jak najbardziej będę postulował za tym extreme ownership Jocka Willinka niż braku tego przepraszam. Chodzi po prostu o elegancję.
No właśnie, taka kultura po prostu zwykła ludzka, że jakby tego właśnie nie lubię w słowie dyplomacja, ani w słowie polityka.
Że ale co ty masz do stracenia, jeżeli nie powiesz tego przepraszam, nie?
A, dokładnie. Po pierwsze, co masz do stracenia, a raczej co masz do zyskania, na tym się warto zastanowić. Ale dla mnie polityka i dyplomacja właśnie śmierdzi taką sztucznością. Mhm. I to jest coś, co mnie odrzuca od tego. Swoją drogą, miałem cię zapytać, bo mówię, używam słowa dyplomacja, ale gdyby ktoś mnie zapytał, podaj definicję słowa dyplomacja, to bym nie potrafił. Co to w ogóle, jak się rozumie dyplomację?
Mam o tym TikToka. Więc tak, no... Takie słynne, memiczne podejście do dyplomacji to jest jak powiedzieć komuś spieprzaj dziadu w elegancki sposób, tak żeby jeszcze był bardzo podekscytowany i uśmiechnięty w związku z tym.
Czyli manipulacja.
No dyplomacja jest taką grą. Jakby, wiesz, częścią definicji dyplomacji jest nawet wojna, ponieważ przedłużeniem dyplomacji jest wojna. Escalate to de-escalate między innymi. Jocko jako wojskowy, militarny dużo o tym mówi. Jest to gra strategiczna. Jest brutalna, jest elegancka, jest też brzydka. Ja wolę mówić o tej eleganckiej, aczkolwiek zdarza nam się podać przykłady różnych, czego możemy się od terenów na przykład nauczyć. Ja uważam, że my, osoby, które na przykład chcemy się nauczyć jakiegoś protokołu, etykiety, ogłady, tego co powiedzieliśmy, nauczyć się mówić przepraszam, mimo wszystko powinniśmy się uczyć także od tych złych tyranów. Good guys powinni znać playbook tych bad guys. Powinni znać nie tylko Benjamina Franklina, wspaniałego dyplomaty, ojca założyciela, ale powinni znać Machiavelliego. Powinni wiedzieć, kim był Saddam Hussein, kim był Stalin, kim był jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Żeby, no w pewnym sensie historia się powtarza oczywiście i tak dalej. Czasy są inne, ale...
Ale w takiej sytuacji, jaką mamy teraz na Ukrainie, w Ukrainie, to trzeba znać różne sztuczki. I czasami to są sztuczki, które nie są uważane.
Nie można choro fascynować się Putinem. Nie. Mhm.
Ale trzeba mu przeciwdziałać.
Okej, na przykład Trump zrobił coś takiego. Trump powiedział, ha, on jest taki smart. On wiedział, co robi. Mhm. Nie? O, on geniusz. Chyba tego tak nazwał nawet.
Powiedział Trump. O Putinie?
Tak.
Kiedy?
Na początku wojny, że o, to było smart. No, teraz trochę się zmieniła też sytuacja, ale to było przed wojną, przepraszam, bo napisałem o tym też post na Instagramie i można powiedzieć, że hej, smart move przeciwnikowi, nawet jak grasz w szachy, o kurde, nieźle. I to może być dwojako zrozumiane. No bo Trumpa ludzie hejtują, zarzucano mu konotacje i współpracę z Rosją i tak dalej. Rozumiem, że mogło być to w złym smaku odebrane. Na jego miejscu bym po prostu siedział cicho i tego nic nie mówił. Dyplomata pomyśli dwa razy, zanim nic nie powie. Ale nie ma nic złego w obserwowaniu przeciwnika.
Powinno się nawet.
Tak, no trzymaj swoich przyjaciół blisko, ale wrogów jeszcze bliżej. I rzeczywiście to może brzmieć jak mocna manipulacja. No ale to jest to, co też robią dyplomaci. I to jest moralność Zachodu teraz. Czym jest gra dyplomatyczna, którą prowadzi teraz Zachód? Dogaduje się z Maduro, dogaduje się z Teheranem, z Iranem, z Saudami, którzy też łamią prawa człowieka, prawa LGBT, prawa feminizmów, kobiet w ogóle. I co, teraz Putin jest zły, ale Saudowie i reszta świata jest dobra? No, żyjemy w bardzo niejednoznacznym świecie i dyplomacja może być wykorzystana na wiele sposobów. Jeżeli z natury uważasz się za osobę dobrą, to nawet złe techniki użyjesz w dobrym kierunku. Jeżeli jesteś dobrym ziomkiem, to po prostu powinieneś je znać. No, to o tym, żeby też wiedzieć, jak się przed nimi bronić.
To miałem na myśli, mówiąc, że trzeba przeciwdziałać jakoś takim sytuacjom, jakie się dzieją ze strony Putina aktualnie, że jakby jeśli walczysz z kimś, kto nie gra fair, w pewnym sensie, to wypadałoby potrafić mu przeciwdziałać. Poruszaliśmy temat ducha Kijowa i chciałbym do niego wrócić. Ja słyszałem, że on nie żyje, że został zestrzelony. Swoją drogą obserwuję sporo lotniczych profili i profile lotnicze udostępniały jakby RIP i bo nie wiedzieli, kto to jest. I mówili, że rzeczywiście został zestrzelony, więc myślałem, że to prawda. Natomiast ty mówisz, że nie do końca jest to pewne. Więc jak to wygląda
ja
u ciebie?
Wiem. Ja ci będę odpowiadał, nie wiem. Zapytasz mnie prywatnie o 9-11 i ci powiem na 100%, że nie wiem.
Tylko to, że teraz nagrywamy.
No dobra, no to ja ci powiem, że nie wiem.
Ja też nie wiem, tak
i nie ma nic, to jest ta pokora. Mhm. Nie wiem. Nie ma nic głupiego w powiedzeniu po prostu raz na jakiś czas. Nie wiem. Prywatnie w moim życiu nic to nie zmienia. Duch Kijowa może być równie dobrze propagandą Ukrainy.
Taki hero
taką
wojenny.
Pozytywną propagandą. Mhm. War hero, tak. Bo na 100% tego nie wiemy, ponieważ wojsko ukraińskie utajnia wiele ze swoich rzeczy i odtajnia tylko, kiedy ma ochotę. Informacje, które podaje rząd ukraiński na temat zniszczono tyle i tyle czołgów rosyjskich, zniszczono tyle i tyle opancerzonych, tyle i tyle tego, tyle i tyle dezerterów. Na 100% to wiesz?
To jest
na 100% wiedzą?
To jest jeszcze mało martwiące. Wiem, no. Bardziej mnie martwi to, że tak rzadko podają, ile ich żołnierzy zginęło, skoro wiedzą dużo,
nie podają tego.
Skoro wiedzą dużo lepiej.
Ale podają cywili, na przykład, żeby właśnie też podkreślić
i dzieci.
Kryzys humanitarny. No, jest to problem, oczywiście. Ale to też jest jakaś gra dyplomatyczna. Tylko no mówię, this is the good guy, a nie bad guy, więc trochę my z perspektywy zachodniej patrzymy na to bardziej przychylnie. No bo nie będziesz teraz debankować dezinformacji strony ukraińskiej, czy będziesz siedział, nie no ludzie, jaki duch Kijowa, nie wiemy czy on istnieje, nie wiemy. No, nie będę tego mówić, bo po co? Może on jest, może został zestrzelony. No.
Rozumiem. No to jest trudna sytuacja i ciężko jest też weryfikować informacje z frontu. Kiedyś to słyszałem w podcaście odnośnie II wojny, że ludzie mówią, co się stało w Berlinie w 1945, jak Hitler się zabił, a gościu przyszedł na podcast i powiedział, ale w gruncie rzeczy wyobraź sobie, jak wygląda sytuacja w Berlinie w 1945. Jakby nie ma tam żadnego CIA, nie ma tam policji, nikt nie spisuje żadnych dokumentów. Kto widział, to widział. Kto wygrał, ten mówi prawdę. I takie mamy teraz informacje. Tak naprawdę nie wiadomo, co tam się wydarzyło i pewnie nigdy nie będzie do końca wiadomo.
Znaczy to powtarzają tak. Przyjdą archeologowie, będą liczyć każdy szczątek. Przyjdą ludzie, którzy będą robić filmy dokumentalne, ludzie, którzy... Tacy fascynaci militarni, jak na przykład grupa, mówiąc wprost, która była u mnie na podcaście, oni siedzą w tym mocno. Oni mi powiedzieli, że tacy ultramilitarni profile i są takie też na Twitterze i na jakichś Redditach i tak dalej, jest jeden koleś, który zbiera każde zdjęcie opancerzonego, strąconego rosyjskiego i ukraińskiego, nie wiem, czołgu, samolotu i tak dalej. On to liczy. Tylko to jest podstawowa zasada. Pick or didn't happen. Mhm. I tyle.
Ale wciąż właśnie, wciąż nie wszystkie muszą być sfotografowane.
Więc no właśnie, więc to jest... tyle. Więc jeden liczy według fotografii, a drugi liczy w jakiś inny sposób. No na 100% nie wiemy. Ale czy nazwiemy to wielkim fake newsem i dezinformacją? Nie, to jest po prostu chaos informacyjny. On nie jest zły, on nie jest też dobry. W naszym takim prywatnym życiu, teraz jak siedzimy sobie w Warszawie, za dużo nie zmienia. Mhm. Jesteśmy w stanie określić mniej więcej, komu idzie dobrze, komu idzie lepiej, ale to się naprawdę może zmieniać z dnia na dzień, ponieważ fronty będą zmieniane. Oni też będą mieli taktykę tak, żeby wykiwać przeciwnika, osłabienie jednego frontu, wzmocnienie drugiego, a ten widział, a ten nie widział i po prostu będzie to teraz, tak mi się wydaje, bo już jesteśmy miesiąc po rozpoczęciu wojny, będzie to po prostu jakaś walka pozycyjna, pozycyjno-manewrowa i po prostu będą się tak walić i zmieniać, no bo na to nie wleci. Rosja nie wygląda na to, żeby szykowała kolejne wojska. Nie wiem, czy o tym mówię. No ale chodzi o sam dezinformację, sam fakt. Tak podsumowując, nic nie wiemy na 100% już. I nie ma coś, co się katować.
I nie będziemy wiedzieli.
Może kiedyś będziemy.
Na 100%?
No na 100% wiadomo, no, nie, no nigdy. Jakby oczywiste.
Rozumiem. No tak, masz rację. Masz rację. Czyli zakładasz, że ta wojna będzie się teraz toczyła przez dłuższy czas, że to się nie skończy jednak szybko.
Nie wiem.
Nie wiesz. Okej, okay, dobra.
Negocjują.
Myślisz, że się dogadają?
Nie wiem. nie będę spekulował. Muszę być też ostrożny, nie?
No.
Nie wiem.
Okay.
Nikt ci tego nie odpowie. Ja wiesz, nie... ktoś ci powie swoją wizję i akurat mu się to trafi tak jak lotto i co? Powiemy, że był jasnowidzem?
Dużo takich pewnie.
Nie wiem.
Okej. Okay. Ja na szczęście nie muszę być aż tak ostrożny, no ale dobra. To nie podkręcam tematu. Wiem, że pisałeś pracę na temat propagandy.
Tak.
Powiedz, i wiem, że zarywałeś nockę słuchając propagandy rosyjskiej, więc to jest temat. Co?
Nie, no tak, no macham głową, bo jest to tragiczne doświadczenie. To
opowiedz w takim razie, co się dzieje w Rosji, jak wygląda tam propaganda. I też mnie zastanawiało, jakie kanały, bo jeśli blokują im wszystko, to jakimi kanałami tam komunikują?
Wiesz co, to jest bardzo ciekawe. Generalnie tak, nie da się wszystkiego zablokować na 100%. Tak jak w Chinach działały VPN-y, tak one normalnie są oprogramowania i działają sobie dobrze w Rosji. Powstają alternatywy dla Instagrama, rosyjski Rusgram, jest odpowiednik naszej klasy, musiałbym zobaczyć dokładnie jak się nazywa.
VK.
Tak, jest...
W kontakcie.
Jest alternatywa dla Facebooka. No teraz powstał fejkowy ten wujek McDonald, jakiś tam kolejny fejk. Już nie mówię o platformie, mówię, że naprawdę jest McDonald. Nie? W
sensie serio?
Rosyjska wersja... McDonalda, wujek tam jakiś, rosyjski wujek. No i ma to się dobrze, no ale też są te kanały tych ludzi bardziej myślących opozycyjnie do dyktatury rosyjskiej, którzy no, omijają to jak mogą. Albo blokada nie działa, albo jest VPN, albo po prostu buszują, tak jak chyba wszyscy, po jakichś innych telegramach i tak dalej, po prostu próbując to omijać. Statystyki rosyjskie trzeba z gigantyczną dozą dystansu obserwować, ponieważ wszystkie informacje, na przykład ostatnio widziałem, 40% Rosjan uważa, że Polska powinna być pod rosyjskim wpływem interesów i tak dalej, nie? Brzmi przerażająco, ale czy to jest fakt? Nie wiem. W sensie o wiele bardziej wierzę... No dobra, ile razy na przykład jak były, wiesz, wybory prezydenckie nawet na Zachodzie gdzieś, jedne, drugie, trzecie, jak dużo ludzi się pomyliło. Ja na przykład sądziłem, że nie będzie Brexitu. Ja sądziłem, że Trump nie wygra pierwszych wyborów. Ja się myliłem. Mhm. Trump nie miał dobrych wykresów, a wygrał. Brexit nikt nie sądził, a była gigantyczna kampania, żeby to zrobić i to się stało. A rosyjska tym bardziej trzeba uważać, bo tam ktoś może podkręcić i Zachód robi ankiety ciężko. Jak? Więc statystyki z aresztowań. No ja widziałem filmiki, jak dziewczyna była aresztowana za nic. Nawet wypowiadała się do kamery, prawdopodobnie chciała wypowiedzieć się do kamery nawet pozytywnie o Putinie, została aresztowana. No to błąd statystyczny, błąd ogólny. I znowu na 100% nic nie będziemy wiedzieli, nie? Mhm. Więc sorry, że ci tak mówię w tym podcaście, że po prostu nie wiem.
Ale w gruncie rzeczy
tak rzeczywiście wygląda, że tak, jest jakaś opozycja, nie wiemy jak jest duża, wygląda na to, że jest dość istotna. Jest rzesza zindoktrynowanego społeczeństwa, które nie ma bladego pojęcia, jaka jest prawda. Aczkolwiek też wygląda, że Putinowi trochę się pali tyłek, ponieważ na przykład nie był na otwarciu i zakończeniu igrzysk tych paraolimpijskich, które oni sobie sami w swoim sosie zrobili z Białorusią, Kazachstanem i jeszcze tam paroma innymi krajami, ponieważ Władimir Putin zawsze lubił eventy sportowe. Nie pojawił się, był zdalnie. Więc ciekawe, co tam się dzieje, że jednak nie zdecydował się wyjść do ludzi. No i widzieliśmy tam właśnie, dlaczego o tym mówię, bo widzieliśmy tam tłum ludzi z tym ich znakiem Z-ki, które znamy z pojazdów opancerzonych rosyjskich, które mają takie oznaczenia. Zapad, Zachód, nie wiadomo co to znaczy, tak na 100%. Ale jest to propagandowy znak. No i teraz tak, nawet z protestów, które znamy z Polsce, ktoś może powiedzieć, a przejechali, przywieźli ich autobusami z całej Rosji. Bardzo możliwe. Więc ciężko jest oszacować, ile tak naprawdę ludzi popiera Putina, czy ktoś konspiruje przeciwko niemu, ile ludzi dokładnie protestuje. Ponieważ wszystkie informacje, jakie mamy, to są informacje jakieś państwowe, no to co? Policja w Moskwie poda ci, aresztowaliśmy 15 tysięcy osób. Ale czy na pewno? A jaki jest błąd statystyczny w tym? Czy to tak po prostu rzucili? Kurde, wiesz, ONZ to policzył? Mhm. Wiadomo.
Czyli tak naprawdę można obserwować to, co się dzieje, ale prawdy się nie dowiemy i trzeba to brać z taką poważną dozą.
Wszystko, nie? Jakby oczywiste jest, że nie 100% Rosjan chce tutaj tej wojny. Oczywiste jest, że nie 100% Rosjan to też jest anty. Jest dużo ludzi, którzy po prostu siedzą cicho i prawdopodobnie się nie dowiemy, czy są pro, czy anty. Bo się boją, a jeśli są na tyle odważni, no to już pewnie gdzieś zostali aresztowani. Do 15 lat więzienia, przypominam, weszła ustawa w Moskwie, w Rosji, o więzieniu.
A czy mówili coś o tych sankcjach w telewizji?
Tak, jak najbardziej. Jakby no, jest to uznawane za no, wojnę Zachodu, plagę Zachodu. Oczywiście klasycznym argumentem jest, a u was Murzynów biją? Czyli Zachód jest zdegenerowany, nie potrzebujemy tego, robimy swoje, będziemy jak najszybciej to robić. To nie jest jakaś taka paniczna obietnica, ale wiesz, no taki sam bojkot i nastawienie ludzi anty przeciwko temu. Na przykład oni nas nie rozumieją, my chcemy przecież wprowadzać pokój, denazyfikować, to wszystkie to są naziści, czemu oni popierają nazistów, w ogóle jak to się dzieje. Podobnie jest taka narracja w Chinach, w ogóle chińskie media też są skierowane na Zachód i na wewnątrz. I też są różne sprzeczne w ogóle informacje z tego, jak wygląda telewizja Global News na Zachód, która jest taka stonowana, zaczęto mówić nawet o pierwszych ofiarach. Jakieś takie już neutralne tony się wbijają. Komunikaty nawet z ministerstw chińskich są takie już, my jesteśmy neutralni, że nie będziemy nikogo wspierać militarnie. A wewnątrz jest dość często taka propaganda właśnie nawet rosyjska bardziej. Rosja ma upper hand w tym rozdaniu. W tej chwili nawet to nie jest druga, to nie jest trzecie jakieś mocarstwo po USA i Rosji, tylko jest drugie. Ale wracając do oczywiście zwykłych Rosjan, tak jak powiedziałem, kombinują, chcą się dowiadywać, a ci co nie chcą, no to no, łykają to i tak jak wspomniałeś wcześniej, no, nie będą chcieli się do tego też przyznać i to jest tej pokory, której brakuje, nie? A może nie ma racji nasz rząd, a może Putin nie ma racji. Trudniej się z tego wyłamać, jeżeli siedzisz w tym od dziecka. I stąd to słowo propaganda zmienia się w indoktrynację. To jest technika stara jak świat. Jak uczysz dzieci od początku, to on myśli, że tak jest, będzie i się nigdy nie zmieni. Mhm. Dlatego będzie łatwiej tę osobę utrzymać w przekonaniu, a nie wyrwać z tego letargu, ponieważ Zachód... Wiem, że dość dużo ludzi było, chciało oddolnie robić pewne akcje. Jak jechałem do ciebie
oddolnie.
Jak jechałem do ciebie do studio, była informacja w radio o tym, że hakerzy Anonymous zhakowali drukarki różnych, dużo drukarek różnych Rosjan.
Widziałem filmik.
I wydrukowali im instrukcje, informacje, co masz z tym zrobić. Gdy jesteś zindoktrynowanym Rosjaninem, który to widzi, to myślisz sobie, propaganda, wyrzucić, zhakowali mnie, co to jest za bzdura, Zachód taki skostniały, taki niedobry, będziecie mnie teraz uczyć, jak jest, my tu mamy rację. No i wyobrażam sobie, że ktoś mógł to zobaczyć. No i oddolnie akcje były takie, że ludzie próbowali znajdować randomowe telefony i pisać do tych ludzi z różnymi wrzutkami, informacjami, zdjęciami. To wyobraź sobie, że nagle dostajesz do siebie na telefon z rosyjskiego numeru SMS-a.
To już od razu miałem od razu negatywne.
W drugą stronę. W drugą stronę. Dostajesz zdjęcia
szczęśliwych
po
Ukraińców.
Polsku na przykład, szczęśliwych Ukraińców witających się z Rosjanami i taka propaganda właśnie, że my ich wyzwalamy przed nazistami z Azowa czy z Kijowa. No i byś miał podobną reakcję.
To jest bardzo dobry temat. Teraz to jest coś, nad czym ja się zastanawiałem. Jak właśnie, dokładnie nad tym się zastanawiałem. Bardzo fajnie, że to tak zobrazowałeś. Czyli jak w takim razie mamy się poruszać według ciebie w świecie, jeśli w tym momencie takie bańki informacyjne są, mam wrażenie, że trzy, czyli Chiny, Rosja i Zachód, jeśli można to tak podzielić. I teraz, tak jak widzisz, u mnie to się dzieje podświadomie, czyli tylko mówisz, że dostaję SMS-a po polsku z Rosji. Ja jeszcze nie wiem, o czym jest ten SMS, ale ja już mam negatywne odczucia co do niego. Więc jeśli dokładnie tak samo mają Rosjanie, tak samo mają Chińczycy, to w takim razie komunikacja pomiędzy tymi państwami jest praktycznie niemożliwa.
No, jak się będziemy blokować, nie będzie dyskusji, nie będzie pola do dyskusji, nie będzie tego, co postulował Benjamin Franklin, rozmawiajmy ze sobą, ale nie używajmy słów, jestem pewien, i tak jest i koniec, i każdy ma swoją prawdę, tak jak każdy ma swoją dupę, tylko będziesz mówić, uważam, że tylko wiesz, no muszą być dwie osoby, musi być osoba, która chce mówić, spokojnie, musi być osoba, która chce słuchać, a brakuje nam tego, że chcemy słuchać i drugiej osoby. Bo wyobraź sobie, że zamiast mnie masz gościa tutaj, który totalnie wierzy w propagandę rosyjską. Emocje by były grubsze niż teraz. Teraz sobie fajnie, spokojnie rozmawiamy, nasz ton głosu jest bardzo spokojny. Ale tutaj mogłoby się już krzyczeć. Nie wiem, jaki masz temperament.
Nie.
Bo też się poznaliśmy właściwie dzisiaj. Ale mogłoby w skrajnych wypadkach dojść do rękobicia, do rękoczynów.
Z jego strony ewentualnie. Ja już od dawna zahamowałem takie impulsy w sobie.
Dlatego są wojny. Czasem ktoś po prostu wykorzystuje legitymację demokratyczną, zmanipulowaną dość często do jakiejś inwazji.
Ja słyszałem, chyba u Rogana ostatnio słuchałem Mike'a Bakera, gościa z CIA, i mówił, że Putin jak doszedł do władzy, to bardzo szybko zrobił tak, żeby wszystkie media były kontrolowane przez niego. Powiedział, jakie to jest ważne, żeby podawać swojej masie spójny komunikat. To jest niesamowite. Ja na przykład nie wiedziałem kiedyś, jak istotne są media, ale że tak właściwie, co się wlewa, to jest tak, jak ja słucham podcastów. Mam słuchawki w uchu, te informacje mi się wlewają, tak jakbym jadł jedzenie. I teraz tak, jak jesz jedzenie i dostajesz do organizmu jakieś tam
suplementy,
witaminy. To są dokładnie tak samo dostajesz informacje i jesteś z nich później zbudowany. To jest...
No tak, no bo jest to pokarm dla duszy w pewnym sensie, nie? Dla twojego też sumienia. Twoje sumienie też musi być zgodne ze swoim sumieniem, więc słuchasz rzeczy, które są zgodne ze swoim sumieniem. Nie będziesz słuchał propagandy rosyjskiej, no bo będziesz miał takie poczucie, że coś mi nie pasuje. I tak samo jest z podstawą tego, co mamy tutaj. Jakby naprawdę nie trzeba technik propagandy szukać gdzieś tam, bo one są tutaj. I teraz tak, definiując w ogóle słowo propaganda, to nie jest coś złego. To może być tak samo reżim, słowo reżim. Ono teoretycznie jest, nie jest nacechowane emocjonalnie, ale już jak słyszymy reżim kogoś, no można powiedzieć reżim Tuska albo reżim Kaczyńskiego.
Można albo powiedzieć, Korei Północnej.
Albo Korei Północnej. Słucham TVP albo oglądam TVN. No i spoko, ale...
To co to znaczy reżim?
No to w dosłownika. Musielibyśmy dokładnie, wiesz co, zajrzeć.
Ja żeby chcę, to ja sobie chcę to sprawdzić.
Ale na przykład propaganda, bo to jest słowo bliżej mnie. Można coś propagować. Można propagować na przykład zdrowe nawyki żywieniowe. Czyli można to nazwać propagandą, de facto. No, będziesz mnie uczuć teraz, że mam steków nie jeść, wiesz, mięsa mam nie jeść, czy coś w tym stylu. No właśnie, no oczywiście będzie się orać dwóch naukowców. Jeden powie, dieta wega jest okej, a drugi powie, dieta carnivore jest okej. Twoja jest decyzja. każdy organizm też jest inny i tak dalej. No i to jest jakby jeden wątek. I ty tutaj masz, tylko mówimy o Rosji i o Ukrainie i o Zachodzie. To masz kompletnie inną skalę jakby propagandy, która no, w pewnym sensie już zabija, nie? Mhm. Na przykład wiele osób mówi, że miało weryfikację swoich znajomych w momencie, gdy rozpoczęła się pandemia, a gdy rozpoczęła się wojna. Zaczęli się po prostu do siebie odcinać, no bo już nie byli w stanie ze sobą rozmawiać. Były takie emocje. I na przykład nazwanie telewizji jako takiej kłamstwem, telewizja kłamie, jest to bardzo negatywne stwierdzenie, które rykoszetem dostaje na przykład program popularno-naukowy, historyczny czy przyrodniczy.
Dlatego tak odbiegłeś te teorie spiskowe.
W pewnym momencie tak. Mm. Nie mówię, że to jest coś... może mieć to swoje konsekwencje. Może tak. W długim terminie może mieć to swoje konsekwencje. W sensie konsekwentnie budowana propaganda zamieniająca się w indoktrynację może się zmienić w społeczeństwo, które będzie akceptowało inwazję na niezależny kraj. Na przykład.
Ja bym chciał to sprostować w takim razie. Mi to nawet nie do końca chodziło o to, że telewizja kłamie, czyli że ma intencje okłamania, tylko raczej, że to jest wynik biznesowy po prostu. Mają krótkie, wyselekcjonowane informacje, bo wiedzą, że to jest najważniejsze. Jeśli dostajesz krótkie, wyselekcjonowane informacje, to nie dostajesz całości. Więc to nie jest prawda przez intencje, tylko prawda przez jakby kłamstwo, przez niedopowiedzenie. Czyli że po prostu dostajesz za mało informacji, żeby cokolwiek kumać.
Oczywiście to też jest kwestia tego, jak działa po prostu telewizja od strony technicznej. Po prostu realnie, fizycznie nie masz czasu, żeby prowadzić w telewizji godzinny podcast, bo ludzie będą przełączać albo będą się dołączać w środku i nie będą wiedzieli, co się dzieje. Mhm. Dlatego programy są krótkie, żebyś był w stanie obejrzeć od A do Z, albo ewentualnie już od tego środka jeszcze coś tam zrozumiesz. Ale w momencie, w którym dołączasz, odpalisz sobie jakiś podcast od środka, jesteś wybity. No to nie przejdzie w telewizji, to nie jest to medium. No i technicznie jest jeden program, drugi program, trzeci program, musi być miejsce na reklamy, potem będzie wieczorynka. Wiesz, jest lepiej niż w kalendarzu, co do sekund wszystko wymierzone. Każda reklama jest wymierzona, każda ten... Przepraszam, musimy kończyć. Wszystko
nie
jest...
Nie mamy czasu. Mhm.
Cały czas nie ma czasu.
No i to jest właśnie coś... Plus... Na przykład wielu rzeczy nie można tam powiedzieć, co też jest problematyczne.
No są ustawy, które prawnie zakazują ci pewnych słów, przekleństw chociażby. No jest gdzieś ta misyjność tego. No nie ma ustaw o... Jest ta wolność słowa, ale na przykład no w Polsce jest zakaz różnych emblematów, różnych znaków krajów czy ugrupowań ideologicznych. Nazistowskich, komunistycznych na przykład. W Stanach Zjednoczonych nie ma problemu. No w Rosji dziewczyna wyszła z kartką przeciwko wojnie. No wiadomo, że tam jakiś areszt, jakieś coś. Znaczy, okej. Inna sprawa, że kto wie, czy to nie jest ustawione. Uwaga, teorie spiskowe. Ale rzeczywiście to mogłoby tak wyglądać. Ja nie mówię, że każda teoria spiskowa to od razu jest konotacja zła, nie? Bo od razu ktoś też znowu będzie używał słowa spisek, nacechowanie emocjonalnie, o, że to jest coś złego, spisek, to coś ten, konspira, czy coś w tym stylu. Mhm. Ale równie dobrze można powiedzieć, że była konspira Solidarności. I to była dobra konspira.
Albo Powstania Warszawskiego.
No właśnie. Więc tak samo jest z propagandą. Jest to słowo, które no, można coś propagować, agitować, to jest w krótkim czasie emocje i tak dalej. No to jest jakby inny ładunek emocjonalny, inny czas trwania, propaganda jest takim long, short term, agitacja short term, indoktrynacja totalny long term na pokolenia całe. Nie?
Załóżmy, że jesteś ofiarą indoktrynacji. Jak myślisz, jak to sprawdzić według ciebie?
Uważam, że podróże kształcą.
Podróże.
Pójdź do innego kraju, zobacz, co inni myślą. Co inni mają w telewizji, co inni mają na talerzu. Porozmawiaj z ludźmi z innego kraju, jakie jest ich podejście. Jeżeli to sobie zweryfikujesz i uznasz, że nadal twoja racja jest twoją, no to nie zmienić zdania. Ale jeżeli poznasz opinię ludzi z Kosowa, a potem z Serbami, a potem z Bośniakami i Chorwatami, i Słoweńcami, a potem z Amerykańcami w kontekście na przykład, to już będziesz mógł wyczuć, co się działo w Jugosławii, gdy była wojna domowa. Mhm. Więc no ja bym powiedział, że to jest bardzo prosta metoda. Podróże kształcą po prostu. Dlatego stosunki międzynarodowe wybrałem jako kierunek studiów. Ja chciałem wiedzieć, co jest po drugiej stronie płota. Bo nie uważam, że nasza strona trawnika jest jakaś zła czy mniej zielona. Jest po prostu inna. I byłem ciekaw, co myślą inni. Bo znajdziesz opinię każdego. No szczególnie tutaj najprościej jest przytoczyć wojnę, nie? Mhm. Wojna w Wietnamie. Porozmawiaj z Amerykanami. No to tak, musisz pogadać z konserwą, musisz porozmawiać z hipisem z tamtych czasów, a potem na koniec porozmawiaj z kimś z rządu, który podejmował rzeczy, decyzje, jakieś utajnione rzeczy. Zrób analizę psychologiczną Lyndona Johnsona, JFK'a, Nixona i tam wszystkich, którzy w tym czasie byli w czasach Wietnamu. Najlepiej jeszcze pogadać z Martin Lutherem Kingiem, z Johnem Kerrem, który był wtedy też hipisem, porozmawiać z jakimiś weteranami, którzy mordowali w Wietnamie, a też tacy, którzy byli tymi bad guys, good guys ze strony amerykańskiej, a potem porozmawiać z cywilami wietnamskimi i z wojną, i z żołnierzami wietnamskimi, albo jeszcze jakimś też od nich z rządu. I każdy będzie miał totalnie co innego do powiedzenia w tym samym temacie. I nie chodzi o to, żeby zbierać jak napalone każdą informację, ale nie ma nic złego po prostu w tym słuchaniu, bo po co podróżujemy? No dobra, żeby odpocząć, żeby się nażreć, czegoś nowego, ciekawego, spróbować czegoś ciekawego, ale to tak samo jest z kulinariami. No u nas się pije wódkę i piwo, proste. No ale pojedziesz gdzieś indziej i spróbujesz wina i jest to samo. To jest też jakiś rodzaj trunku albo jedzenia, ale jest kompletnie inny, inaczej się na to patrzy. Możesz zrobić makaron w Azji w inny sposób niż we Włoszech.
I mieć makaron ryżowy, który
na przykład
jest ostatnio w Polsce.
Myślę, że to jest dobre porównanie.
Mhm. Ja bardzo lubię porównywać informacje do jedzenia, bo to jest takie bardzo podobne moim zdaniem. I mi się wydaje, że ludzie tego nie czają trochę, że to, co w siebie wlewasz dosłownie w formie informacji, to taki później jesteś. To, co ja przeczytam dzisiaj, jutro i pojutrze, za 2 tygodnie będzie w mojej głowie. I najprawdopodobniej jest duża szansa, że powiem to w podcaście. Już to zauważyłem, że rzeczy, o których myślę w ciągu dnia, później się okazuje, że siedzę tutaj i nagle, wiesz, pojawiają się w głowie.
Uważam, że nasz podcast byłby inny 2 tygodnie temu, byłby inny 3 lata temu i byłby inny za 3 kolejne lata. Mhm. Bo dojrzewamy razem z tym, co konsumujemy.
Dokładnie. Mhm. Powiedz mi, mówiłeś o tym, że jesteś introwertykiem i że pracowałeś nad swoimi umiejętnościami dyplomacji. Jedna rzecz to jest rozmawianie z ludźmi, druga rzecz to jest negocjacja. Jakbyś wprowadził mnie w to.
Okej. Gdy zacząłem interesować się tym, o czym rozmawiamy, czyli ogólnie mówiąc polityką, dyplomacją, historią, WOS-em, o, bo to tak czasy liceum, nie? Mhm. To uznałem, że fajnym tym medium jest taki YouTube, że w sumie, okej, może inaczej. Miałem zespół, w ogóle na gitarze grałem kiedyś. Bardzo mi się podobało, że muzycy punk rockowi w swoich tekstach muzycznych, jakże melodyjnych, prostych dość często, przerzucają jakieś przesłanie. Bardzo mi się podobało przesłanie w piosenkach. Każda piosenka ma jakąś historię, jakieś przesłanie. Nie lubiłem nigdy jakichś takich, wiesz, miłosnych, jakichś takich coś tam, ten, no ale jak było jakieś takie przesłanie, nagle...
Przesłanie jakie? Miłosne to też jest przesłanie, więc jakieś
konkretne... Jest, oczywiście, no ale punk rockowe piosenki na przykład mówiły o problemach społecznych.
Okay. Kultura.
Mówiły o problemach światowych. Mówiły o wojnach, mówiły nawet o dyktatorach. Są takie piosenki. Mhm. Nawet w reggae.
Ja wiem, znam takie piosenki. Nie jestem pewien teraz, jakiego to jest wykonawcy, ale jest fajna bardzo piosenka o tym bokserze, który siedział, którego zamknęli i później został mistrzem świata. Pamiętam, kto to nagrał. John Lennon? Nie wiem, nieważne.
Ale można też robić rzeczy inne. Uznałem wtedy, że kurde, jeden muzyk ćpie, drugi kurde też w sumie ćpie, ja pierdzielę, nie mogę zebrać ekipy, będę to robił sam. Okazało się, że fajnym medium może być, nie było wtedy podcastów, ale coś właśnie na wzór vloga. Wtedy bardzo zainspirowałem się na przykład Radkiem Kotarskim Polimaty, potem Casey Neistatem i tak dalej i mówiłem, że ej kurde, sam jestem w stanie to zrobić. Więc szybko zacząłem uczyć się montażu podstaw operatorki i tak dalej i uznałem, kurde, mogę sam coś ciekawego powiedzieć do ludzi. Aczkolwiek w momencie, w którym zakładałem kanał, mieliśmy taką ekipę...
Dobra, ale ominęliśmy ten moment, kiedy byłeś introwertykiem i próbowałeś jakby...
No tak, no to właśnie do tego wracam. I chcieliśmy w trzech, czterech kolegów... Okej, bo zacząłem w pewnym momencie bawić się montażem i robić... Ha, widzisz, tu mnie masz. Zamiast robić prezentację na WOS, uznałem, to ja sobie zmontuję tą prezentację i wam puszczę. Nie będę musiał mówić. Może się nagram nawet. I po prostu puszczasz film i siedzisz cicho. I tam leci twój głos.
Działało?
Bez twarzy. Tak, piąteczka była z WOS-u. Ale też nie można omijać pewnych rzeczy w nieskończoność. No to nauczyłem się tego montażu. Znalazłem fajną ekipę znajomych, z którymi zaczęliśmy jakieś takie pierwsze nagrania robić, scenariusze pisać.
Mikołaj, jak ktoś wyzdrawiał właśnie z COVID-a, więc podkaszluję sobie.
Sorki. No i tak spojrzeliśmy na siebie w czterech i takie, no dobra, to kto to powie? To jest ten moment w stylu ja dzwonię, ty mówisz do domofonu. Albo weź idź do nauczycielki i weź tam powiedz, żeby kartkówki nie było. Weź tam, wiesz, jakąś zabajeruj. O, żeby lekcja wolna była dzisiaj, nie? I zawsze jak były takie sytuacje w szkole, to ja miałem takie, kurde, no ja muszę iść, ktoś musi iść, nie? Jeżeli chcemy to zrobić, no to będziemy tak stać. Kurde, no nie chcę, ale masz taki moment w pewnym momencie, że no ktoś musi. No i tak na siebie spojrzeliśmy i uznałem, no kurde, no okej. Okay. Słuchaj, co zrobiliśmy. Tutorial na YouTubie, jak zbudować prompter za mniej niż 70 zł. Zbudowaliśmy prompter na jakimś tablecie, którym się uczyłem i to poszło. Mój pierwszy odcinek jest czytany. Ludzie tego nie widzą. Znaczy, jak się przyjrzysz teraz, to już pewnie... Mój pierwszy odcinek na kanale jest czytany. 1:1. Po prostu usiadłem, tam było pierdyliard dubli i to przeszło. Ale uznałem, no kurde, jego mać, nie będę przecież cały czas czytał z tego. Ten prompter był taki rozsypany z kartonu, to się...
Prompter to jest poręczne. Ta rzecz, z której możesz czytać patrząc w kamerę, nie?
Tak. Mhm. Generalnie taki profesjonalny prompter nam kosztuje parę tysięcy złotych nawet. To jest taka skrzynka ze szkłem, co prezenterzy telewizyjni ją czytają i w niej jest ukryta kamera, która idzie przez to szkło, więc to wygląda tak, jakbyś przez obiektyw właściwie miał napisy, takie napisy jak na początku Gwiezdnych Wojen, coś w tym stylu.
Ale i tak widać, że ktoś czyta, bo wodzi widać. Się wzrokiem.
Tak, no niestety widać. Więc uznałem, że będę to po prostu ćwiczył. I ja naprawdę pamiętam swoje pierwsze takie nagrania i one były... wymagały bardzo dużo dubli. Pamiętam swoje pierwsze podcasty, gdy chciałem kogoś zaprosić. No, gotowanie się, wiesz, kontakt wzrokowy, nawet taki, który teraz mamy, on dla mnie 10 lat temu był tragicznie niekomfortowy, po prostu.
Ja też miałem przez chwilę z tym problem.
Strasznie niekomfortowy. Nie lubiłem, wiesz, na zdjęciach miałem, nie że kompleksy, ale nie czułem potrzeby takiego influencingu, czy coś w tym stylu, ale potem w pewnym momencie dochodzić do wniosku, że tak ze Spidermana, z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność i to jest to, co niestety czego nie widzę u influencerów. Ja na całe szczęście nie miałem nigdy takiego zastrzyku nagle, że z overnight, z dnia na dzień mam fame, czy coś w tym stylu. Miałem okazję jakby dojrzeć razem z tym, oswoić się z tym. No i ja realnie odpowiadam na większość wiadomości, maili i tak dalej. Ja mam ogromny szacunek do ludzi, którzy też poświęcili czas, żeby coś zrobić. Oczywiście wydaje mi się, że gdybyśmy mieli dwa razy większe zasięgi, to bym nie wyrobił tego i to jest naturalne, że tak jak z telewizją, no przepraszam, ale nie mamy czasu. No i tak to szło przez całe studia i przez całe, z każdym odcinkiem i lata praktyki to po prostu szło i uznałem, będę nie jakoś hardkorowo ćwiczył i wiesz, i tak jak sobie wyobrażasz Joko Willink, 4:30 rano, dyscyplina i napierdalasz przez 10 lat po prostu codziennie prasówki i podcasty i po prostu
do lustra.
Z osoby, która boi się zagadać dziewczynę do kolesia, który po prostu wchodzi na scenę i robi z siebie nie wiem, showmana jak Jagger na przykład z Rolling Stonesów, nie? Mm-hmm. To nie jest ta historia, ale to po prostu czas, praktyka. I uważam, że tych umiejętności miękkich można się nauczyć. Po prostu. Nawet zatwardziali introwertycy mogą się tego nauczyć i w pewnym sensie stać się takim fluid ekstrowertyko-introwertykiem. Poza tym ojciec mi katował cały czas, jak ważny jest networking.
Nie lubię strasznie tego słowa.
Też nie lubię. I
to jest jeszcze bardziej sztuczne niż dyplomacja.
Musisz chodzić na eventy, musisz się pokazywać.
Wizytówki rozdawać.
Musisz mieć wizytówki, musisz być elegancki. Co tam, żeby nie nauczył krawata wiązać, ale rozumiesz. I jest to prawdą. Jest to zło konieczne. Uważam, że budowanie wizerunku w mediach społecznościowych, nie wiem, chociażby profilu na LinkedInie, napisanie fajnego CV czy resume, to są rzeczy, które przydadzą ci się po prostu w życiu prywatnym. Nie chodzi o to, że prowadzisz profil na Instagramie, ale to ci się przyda w rozmowie o pracę, to ci się przyda w zagadaniu do dziewczyny, to ci się przyda w negocjowaniu samochodu, gdy go kupujesz pierwszy samochód, to ci się przyda na bazarze, no może nie w polskim bazarze, bo tam każdy ci powie, panie, taniej nie dam, no bo inflacja i nowy ład i coś tam, ale realnie to się przyda. Na studiach miałem specjalizację negocjacje w dyplomacji. Różnie to wyglądało. Były to bardzo praktyczne rzeczy, ale byliśmy bardzo rzuceni na głęboką wodę, ale to generalnie... Znaczy?
Czyli siadaliście sobie naprzeciwko siebie i próbowaliście negocjować?
Nie, no mieliśmy takie też negocjacje w kuluarach, ale one wyglądały bardzo śmiesznie, w sensie byliśmy sami sobie rzuceni i mieliśmy gry strategiczne. Normalnie graliśmy w planszówki i dzieliliśmy się na przykład częścią Polski. Dobra, to ja sobie wejdę tą, a ty tą i ustalaliśmy sobie, wiesz, ruchy na planszy i sobie gadaliśmy i mieliśmy przerwę na kawę i tak dalej. Jakby nie ma to nic wspólnego z takimi prawdziwymi negocjacjami, aczkolwiek mieliśmy wykłady z tego, na przykład jak wyglądają negocjacje podobne do tych, które teraz przeprowadza wysłannicy Zełenskiego z wysłannikami jakby Putina. Te wszystkie rundy negocjacyjne.
I jak to wygląda? Oczywiście w teorii.
Oczywiście w teorii. Wiesz, jak to wygląda u nich, to tam na 100% nie wiem, no ale większość to jest przygotowanie. Przygotowanie swoich postulatów, przygotowanie swoich newralgicznych punktów, gdzie nie pójdziesz dalej, czego nie zrobisz więcej, ale są też techniki negocjacyjne. Może o tym, bo to może być ciekawe dla słuchaczy. Największymi skurczybykami, jeżeli chodzi o techniki negocjacyjne, są Chińczycy. Tragedia. Na przykład z tego, co się dowiedziałem z ciekawostek takich niuansów od swoich wykładowców, dyplomatów. Chińczycy, zapraszając zachodnich dyplomatów do siebie, nie wysyłają limuzyny czy albo firmy, bo to też firmy, korpo, nie wysyłają jakiejś tam limuzyny czy ekskluzywnej taksówki dla ciebie, tylko jakąś starą na przykład taksówkę. Technika numer jeden.
Żeby w jakiś sposób urazić cię, czy pokazać brak szacunku?
Możliwe, ale też chodzi o zmęczenie. Chodzi o to, że na przykład rezerwują ci hotel daleko od punktu spotkania. Hotel, to już są może niuanse, nie wiem ile w tym prawdy, ale może mieć jakieś braki, może mieć niedogodności, może być daleko od miejsca spotkania. Spotkanie może być kolejnego dnia bardzo rano, pamiętaj, masz jet laga. No to też jakby nie pij alkoholu potem w barku, gdy przylecisz na taką negocjację, no bo się udupisz, nie? Sale mogą być specjalnie na przykład nieklimatyzowane potem, gdzie jest to miejsce spotkania.
Słyszałem,
są takie niuanse.
Słyszałem, że ludzie w negocjacjach, jak mają swój pokój, to na przykład dają za sobą obraz, który jest lekko krzywo, żeby rozpraszał negocjującego, żeby patrzył i mówił, kurwa, coś jest nie tak w tym obrazie.
No, wszystko jest możliwe i wszystkie techniki są dozwolone. Nie wiem, no ktoś powie... Ja wiem, dużo rzeczy można takich małych robić, żeby kogoś podkurzyć. Wiesz, słynne spotkanie Angeli Merkel z Putinem, gdy przyszedł z psem. Wiemy, że Angela nie lubi psów. Ona siedziała, to widać na nagraniach, obsrana jak mała dziewczynka, bo nie lubi psów. Boi się psów, takich wielkich, a Putin...
Z wielkim psem.
Z wielkim psem.
No to jest.
Więc są takie bardzo słynne anegdoty. negocjacyjne, jak to wygląda. Ale są też takie piękne anegdoty, jak się ludzie dogadują ze sobą.
Na przykład?
Może to nie jest bardzo dobry przykład teraz na czasie, ale jest pewnego rodzaju bromance. Dam dwa przykłady. Bromance złapał w ogóle Biden z Obamą, ale taki bromance na przykład złapał Ławrow z Kerem. Mhm. Gdy były negocjacje. Oni w ogóle na whisky chodzili. Słynna anegdota, jak...
Ławrowa córka jest w Nowym Jorku, tak?
Studiowała. Nie wiem, czy jest w tej chwili na 100% w Nowym Jorku.
Czyli on ma jakieś zaciągi do tej zachodniej kultury?
No on prawie 20 lat spędził w Nowym Jorku pracując jako dyplomata. Mhm. Więc tak. No to jest coś, co ja się też zastanawiałem i dziwiłem, nie? A propos tego, że jednak jest totalnym lojalistą Putina, i mówi takie pierdoły, w które jestem przekonany, że sam w nie nie wierzy.
Może jest udupiony kompletnie. Może. Teorie spiskowe.
Jakie masz wyjście, nie? Zawsze możesz do łagru trafić, jeżeli będziesz mówić głośno to, co myślisz. Ale nie, on chyba też tam w tych elitach jest tam mocno umoczony, więc trochę cynizm, trochę... No przeginają, ale może nie aż tak. W każdym razie no, słynna anegdota, jak z Ławrowem Sikorski chodził na fajkę. I było takie ciekawe zbliżenie. No, dużo takich dyplomacji dzieje się po prostu w takich kuluarowych rzeczach i to są takie mini rzeczy. No bo wiadomo, że są postulaty, których nie jesteś w stanie zaakceptować i koniec. To może być kwestia pieniędzy, to może być kwestia, no, tak jak teraz, totalnego rozbioru Ukrainy chociażby. Tam głównym punktem, o którym teraz walczy Ukraina w negocjacjach jest przecież pomoc humanitarna po prostu. A oni nawet już są w stanie się zgadzać na, dobra, to już zaakceptujemy wam ten Krym i Donbas może, nie wiadomo jak Ługańsk. No ale...
Czyli to już jest tak daleko w tych negocjacjach?
No, ale on coś tam mówił, że poddamy to pod referendum może. Nie wiem, jakby miało w takie wojenne referendum wyglądać.
Międzynarodowe referendum, tak?
Nie, chyba ukraińskie, nie? Ale no właśnie jak, skoro jeszcze miliony osób wyjechało, a jednak chciałyby też jakoś zagłosować, może nie wiem w ogóle co to za pomysł. W każdym razie, jeżeli chodzi o te negocjacje i te zbliżenia, to mówiłem ci wcześniej o tych umiejętnościach miękkich i jak ważne jest zawieranie znajomości w ogóle, dbanie o te znajomości. Znaczy wiadomo, ktoś ci powie, a złóż życzenia urodzinowe, zadzwoń raz na jakiś czas, zapytaj co u ciebie. No to są jakieś takie zasady, które zawsze mi było, że jak będziesz to robić na siłę, to bez sensu i ono brzmi jak dyplomatyczna, chamska, manipulacyjna gra. Są ludzie takiej starszej daty, szczególnie chyba w Ameryce, którzy zawsze w biurze rozpisywali kartki, może w filmach jakichś starszych czasem to jest takie... No, otrzymał pan tutaj 70 kartek urodzinowych. O, napisał ten dureń tam skądś tam? No, napisał. No, dobrze, coś tam, nie? I na przykład, a ty wysłałaś mu kartkę? Nie. No, dobrze. I wiesz, i takie gesty głupie, ale dyplomacja się tym zajmuje. Dyplomaci życzą sobie nie tyle co urodziny, ale na przykład święto niepodległości. My jako Stany Zjednoczone życzymy Polsce szczęśliwego Dnia Niepodległości z okazji 11 listopada. I takie komunikaty muszą wybrzmieć od sojuszników. To jest część tej dyplomacji.
Czyli to jest taka sprzedaż, tylko że w polityce.
No jest to istotne, nie? No, nie złożysz komuś życzeń urodzinowych, może się obrazić. Nie złożysz komuś gratulacji, może się obrazić. Nie wyrazisz na przykład zaniepokojenia. To jest bardzo słynny gest w dyplomacji. Stany Zjednoczone wyrażają zaniepokojenie w związku z sytuacją na Ukrainie. Aha, dzięki, thanks dude. No to jest taki przykład na przykład, nie? Takich gestów dyplomatycznych. I czasami naprawdę dzieje się coś strasznego i oni wyrażają zaniepokojenie. To jest bardzo słynne w dyplomacji. Wyrażamy zaniepokojenie. I idzie taka nota oficjalna, ona musi być podpisana, ona, wiesz, czasem jest na Twitterze, ale czasem jest takie właśnie pismo. Bajka, głupia dyplomatyczna bajka, ale okazuje się, jak ważne są te relacje właśnie, które się łapie, takie bromansy koleżeńskie, po prostu prezenty, jakie sobie dają dyplomaci. Wiesz, to samo można robić w życiu prywatnym, budować jakąś relację. I jak chamsko to może nie zabrzmieć, takie ciepłe relacje czasem mogą ci się przydać. Warto mieć kolegę lekarza na przykład.
Mm-hmm. To prawda.
Ale po prostu, nie? I
tylko, że ja...
Nie warto robić sobie wrogów, może tak. Mm-hmm. Po co być chamem?
Tylko znowu podtrzymywanie relacji ze względu na to, że może ci ktoś kiedyś przydać, też znowu brzmi trochę...
Bardzo cyniczne.
No,
więc ja... Niefajne.
Ja się tego strasznie wystrzegam. Ja mam
ale może to wyjść naturalnie.
To jest trudne.
Jeżeli ci to, ale jeżeli ci to wyjdzie naturalnie, to jesteś win-win. I mi ojciec zawsze mówił, właśnie wyciągaj rękę, chodź wizytówkami, rozmawiaj, rób ten networking. Nie lubię tego bardzo, ale w kontekście na przykład służbowym możesz trochę inaczej do tego podejść, nie? Niż prywatnym. I możesz pomyśleć, no dobra, reprezentuję firmę,
jest kontekst,
to jest moje
inne
zadanie, mhm. jest trochę inny kontekst, bo naprawdę można na tym coś ugrać, coś wygrać.
I też inni rozumieją, że jesteś. Inni rozumieją, że jesteś tutaj, żeby coś ugrać, bo jesteś jako firma. A jak jesteś między ludźmi tak normalnie, to już jest troszeczkę sketchy, jak bym to nazwał.
Jeżeli ktoś to będzie wyczuwał, jeżeli twoje podejście jest ultra cyniczne, tylko ja mówię, ja zakładam, wiesz, były dwie filozofie w XVIII wieku, Hobbesa i Rousseau. Mhm. Jedna z nich mówi, wszyscy ludzie są dobrzy, tylko margines ludzi to złe wilki. A druga mówiła, że większość ludzi jest zła, a tylko mniejszość jest dobra. Ja wierzę w to, że ludzie są z natury dobrzy, a tylko margines jest zły. Więc zakładam, że jesteś dobrym człowiekiem i widzisz, no nie wiem, jakiś taki przykład może z naszego podwórka. Zaproszę na podcast popularną instagramerkę, ale wcale jej nie lubię. Ale w sumie udostępni mnie, to będą zasięgi, więc warto się z nią kolegować, bo ma duże zasięgi. Durnota, totalna, bzdura, będzie to nienaturalne. Tak samo jak były takie związki influencerów. Takie fejkowe związki, faceta i babki, dwa duże profile i po prostu uznali, że no to teraz sobie zrobimy fejkowe zaręczyny, będziemy sobie z tego benefitować i tak dalej. No i dyplomatyczna gra w pewnym sensie.
Ale działa.
No, ja wiem, jak ci to odkryją, to chyba nie działa.
To będzie skandal.
No i drama.
I działa.
A potem masz kanał, który opisuje dramy i zapraszasz jedną stronę, drugą stronę i sam jeszcze kłosisz na tym wyświetlenie. No to na przykład w świadku influencingu tak to może wyglądać. To też jest jakiś świat dyplomacji. Krosy, coś tam, nie?
Czyli w twoim świecie to się nazywa dyplomacja, a w moim świecie to się nazywa sprzedaż. Bo dokładnie takie rzeczy, jak opisujesz, robią ludzie z marketingu i sprzedaży.
Widzisz, wysyłają i samo słowo dyplomacja nagle ile ma konotacji? Pozytywnych i negatywnych.
A sprzedaż też jest dosyć negatywna, przynajmniej ja ją tak odbieram. Ale to jest chyba właśnie, powiedziałeś o tym, że nie za bardzo chciałeś być takim, jak wychodzić do ludzi, mhm. i że nie odbiło ci przez to i że jakby...
Tak uważam,
rozumiesz tą odpowiedzialność, która za tym idzie. Wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że włożyłeś w to pracę i że to było intencjonalne. Myślę, że są ludzie, którzy zaczynają robić takie rzeczy i po prostu im wychodzi. Bo tacy są. Są takimi ekstrawertykami, którzy robią ha, 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 hi, hi.
Ale ja rozumiem, że ktoś został influencerem na przykład, bo chciał mieć darmowe ciuszki. Mhm. Tylko myślę, że to jest płytkie i to będzie weryfikowane i w pewnym momencie się to skończy, bo ludzie to zobaczą, że robisz to dla oklasków, a nie robisz tego, bo ja mam z tego wartość. Jak istotna jest dla moich patronów na przykład wartość. Ja im na przykład zadałem ostatnio pytanie, czy nie chcieliby jakiegoś dodatkowego kontentu, czy coś. Oni mówią, nie, nie chcemy. My po prostu chcemy cię wspierać, bo lubimy to, co robisz i nie chcemy, żebyś przestał.
Wow.
I byłem zdziwiony.
Mm-hmm. Też bym się zdziwił.
Fajnie. Ekstra. Jakby o to w tym chodzi.
Czyli dałeś rękę i dałeś palce i nie wzięli ręki.
No, nie wzięli.
Wbrew regułom.
Znaczy pewnie i tak będę chciał coś przygotować, bo mi jest samemu głupio po prostu. Mm-hmm. Ale tak to działa.
Miałem cię pytać o tego Patronite'a. Wspominasz o tym, więc pytam. Ja widziałem, że dostaliście statuetkę. Nie wiem, jaką statuetkę, nie wiem, o co chodziło w tym evencie.
Diamenty Patronite, tak.
Czyli wygraliście coś? Jakąś pierwszą nagrodę?
Wiesz co, jest to nagroda na pewno symboliczna. Są różne sukcesy w tego typu działalnościach. Przeważnie dużo z nich jest symboliczna. Poklepanie po ramieniu, po prostu. Z Patronite'em mamy relację taką, że jak najbardziej jest to świetna ekipa ludzi, którzy robią fajną platformę crowdfundingową. która polega po prostu na tym, że ktoś może nam kupić kawę jako darowizna i my mamy skrzydła i siłę do paliwo, do produkowania treści. Wspomnieliśmy gdzieś tam wcześniej na początku, że są firmy, które nie chcą współpracować z influencerami, którzy zajmują się polityką. Co się zmienia i mam nadzieję, że się będzie zmieniać. Jest demonetyzacja na YouTubie, bo jednak YouTube chce być taki friendly, family friendly content. No i tworzenie czy filmów dokumentalnych, czy takich rzeczy wymaga oczywiście czasu, budżetu, poświęcenia i budowanie tych relacji z patronami jest i fajnie to wygląda. Był to event dla autorów, więc jakby nie wiem, spotkanie widzów, jakiś wiesz, imba wielka na scenie czy coś takiego. Totalny networking, znowu słowo, którego nie lubisz, ale no, ja to potraktowałem jako spotkanie z ludźmi, których już znałem albo kojarzyłem, ale chcieliśmy się spotkać i w końcu przybić piątkę po prostu. No umówmy się, była pandemia, nie było okazji się spotkać z wieloma osobami, każdy ma też swój line-up, swój podcast, swój kalendarz i czasem się to nie przekłada, a jest naprawdę dużo świetnych autorów takich jak ty, z którymi możemy
bardzo
sobie
dziękuję.
Fajnie usiąść, porozmawiać. A może sobie przypomnimy o sobie i zaprosimy siebie na kawę. Czyli znowu ta dyplomacja wraca. Och kurde, dawno się nie widzieliśmy, a zapomniałem, że cię lubię. I oglądam czasem, co u ciebie. I tak po prostu siebie wspieramy i patrzymy sobie, ej, fajnie ci idzie, słuchałem twojego podcastu i vice versa, u ciebie też fajnie. I to nie jest sztuczne. Broń Boże. I statutka, którą dostaliśmy, była w kategorii właśnie informowania o Ukrainie. I to była też taka demokratyczna statuetka, ponieważ to inni autorzy głosowali.
Wow. Mhm. Czyli to jeszcze, ja bym to odbierał jako jeszcze większą wartość.
No, fajnie.
Bo to są bardzo, ludzie, którzy znają to z takiej technicznej strony.
Ja to podziękowałem, ponieważ też udostępniali nas inni autorzy, którzy poświęcili nie tylko swoje zaufanie, ale zaufanie swojej społeczności do tego, że ej, patrzcie, jeżeli mi ufacie i mnie oglądacie, to chodźcie do Przemka, ma fajny podcast i u niego jest fajny Instagram, fajne storyski. I to zrobili ci ludzie. I uważam, że to jest takie, wiesz, przekazywanie pałeczki, tak jak z tym Spider-Manem. Wielka odpowiedzialność, wielkie ten, ale jak ktoś robi coś fajnego, to nie mam problemu. I cieszę się, że też inni nie mieli takiego problemu, żeby powiedzieć, ej, zobaczcie tutaj, jest fajnie, jest to konkret, jest spoko. No i jest to taka, wiesz, takie właśnie fajne poklepanie po ramionach. Jest to dla nas istotne, bo może to oczywiście otwierać różne drzwi. Ostatnio w ogóle mamy dużo ciekawych rzeczy, ponieważ też odezwało się do nas Ministerstwo Spraw Zagranicznych w kontekście też takiej współpracy edukacyjnej związanej z dyplomacją jako taką.
Czyli będziecie prowadzili jakieś takie podcasty stricte zrobione pod dyplomację?
Jakby informacyjne, tak. Znaczy to jest coś, co już robiłem, tak zwane evergreene, czyli takie, wiesz, jak nic się nie pali, to po prostu robimy sobie takie lekcje WOS-u, gdzie tłumaczę, jak działa ambasada, jak działa praca dyplomaty, o co chodzi, czym jest ONZ, czym jest NATO, bo słyszymy to dużo w mediach, ale gdzieś tam może czasem było na WOS-ie w liceum, ale nie mam pojęcia, o co chodzi w sumie.
Ja się zawsze zastanawiam, czym się zajmuje polityk.
O, okej.
Okay. To jest, jakbyś miał evergreena kiedyś o tym, czym się zajmuje polityk, to chętnie posłucham, bo ja też bardzo często słyszę polityk, ale nie mam zielonego pojęcia, co nie robię.
Ile zarabia. No jest dużo kwestii tam związanych, bo oni mają swoje koła poselskie, partie. Ojej. W samym Sejmie są, nie, zgubiłem słowo, ale są grupy, które są poświęcone różnym tematom. Wiem, że w Sejmie na przykład była taka grupa związana na przykład z legalizacją marihuany na przykład. I była grupa posłów z różnych partii, głównie chyba Konfederacji i Lewicy, gdzie właśnie na te tematy rozmawiali. No i gdzieś tam niby pracują, nie? Ale no, wiesz, jak jest wyobrażenie pracy polityka i pewnie ono tak wygląda. Znaczy, coś tam robią, ale dużo tych obrad chyba też za dużo nie ma. Albo wiesz, jak działa Parlament Europejski, na przykład to może być też ciekawsze. Mhm. Bo mamy wyobrażenie, Unia robi to, Unia robi tamto, ale właściwie, a co robi Unia? No i nagle No nie wiem.
Ja właśnie pytałem, ostatnio był u mnie Marek Budzisz, tego pytałem, co to jest NATO, bo tak właściwie to też.
Fajnie.
NATO i w sumie nie wiem, co robi NATO.
Fajnie. Jest, działa.
Tak, broni.
Broni.
Broni i wszyscy się dogadujemy. To jest, musi być dla was ogromne wyróżnienie w takim razie, że ci ludzie was dostrzegli, docenili i że zdecydowali się na pracę z wami, co?
Wizerunkowe jak najbardziej.
Wizerunkowe. Czyli tak poza wizerunkiem to nie za bardzo?
No, to jest to, co ci mówiłem.
Dolać ci wody?
Na razie mam, dzięki. To jest kwestia wizerunkowa, no bo nie wiąże się to z finansami. Poza tym z jednej strony głupio by mi było przyjmować pieniądze podatników. Nie chciałbym zostać nazwany nieobiektywnym potem, nie? W tym sensie. Dlatego cieszę się, że są i że będą, mam nadzieję, nowi patroni, ponieważ też jednak chodzi o tą niezależność. No nie po to zakładasz podcast i nazywasz się niezależnym medium, żeby teraz nagle się też w jakiś sposób gdzieś tam sprzedałeś się. I no ja cały czas dorabiam gdzieś tam, nie? To jest moje główne miejsce, też poświęcam na to ogromną ilość czasu, ale też nie jestem na tym etapie, żeby nazwać to
swoją pracą główną.
Jest to moja główna praca, ale nie jest to
jedyne źródło zarobku?
Tak.
Okej. Okay. To jest trudne z tym zarabkowaniem. Ja trochę podchodzę do tego, planuję zrobić tak, jeśli kiedyś dojdzie do tego, że będę zarabiał z tego podcastu, a tak myślę, że jak będę podpisał umowę, to będę miał napisane, że nie ma wjazdu w moją kreatywność.
Prawda?
Myślę, że tak będę to robił. Jeśli przyjdzie jakiś reklamodawca, który mi powie, nie chcę, żebyś mówił o tym, to mu powiem, że po prostu nie będziemy współpracowali i znajdę innego reklamodawcę. A w to jestem akurat dobry, więc się tym nie muszę przejmować.
Okej. Okay. No, nie mieliśmy nigdy takich hardkorów, że coś możecie, czegoś nie możecie, bo generalnie wszystko możemy, a jak ktoś nie chce, no to po prostu też do nas nie napisze. Mhm. I my nie używamy wulgaryzmów związanych z jakimiś, jak to się mówi, mówię jak jest, prosto z mostu, bez owijania w bawełnę.
Mariusz Max Kolanko.
Tak, tylko też no mówimy przystępnie po prostu, to nie jest jakieś takie, że jednego nazwiemy Dickiem, a drugiego nazwiemy Dickiem, a trzeciego Moby Dickiem i będziemy, wiesz, każdego teraz orać i mówić, a w ogóle to narzekać i ten, bo nie tak działa nasz podcast, ale jest bardziej taki edukacyjno-analityczny raczej.
Ale jeśli będziecie mówili o jakichś tak rzeczach jak COVID czy coś takiego, to już mogą być ludzie, którzy są...
Mówimy i mówiliśmy wielokrotnie.
I nic się nie czepiali reklamodawcy?
Ja wiem, po prostu ich nie było. Więc pewnie się czepiali.
No właśnie.
Pewnie może ktoś pomyślał kiedyś, wszedł na kanał, kurde, ale fajna współpraca była, ale...
Gadają o COVID-zie.
No, bo mówimy o wiadomościach, no sorry. Mm. To co, kto teraz ktoś powie, bo gadają o Ukrainie, no to sorry. To teraz to będzie brzmiało bardzo niefajnie.
Ja z drugiej strony powiedziałem to u siebie na Instagramie właśnie, że teraz będę nagrywał specjalnie podcasty o Ukrainie, bo mam nagrane podcasty, których nie publikowałem, bo mi było po prostu głupio. Mhm. Dzieją się takie rzeczy i co, ja mam sobie gadać z ludźmi o życiu albo o fotografii, albo wiesz, o fajnych rzeczach, a tutaj jest totalny rozpierdol za granicą i powoli rozpierdol u nas, jeśli chodzi o uchodźców.
Więc w tym kontekście powiem ci tak. Szanuję twórców, którzy w tym momencie stonowali i nie wrzucają rzeczy. Szanuję też twórców, którzy udostępnili swoją platformę do informowania czy do przekazywania treści, czy związanych z pomocą humanitarną, czy z informowaniem i walką z dezinformacją. Tak jak ty to robisz, zapraszasz jakiegoś eksperta, oddajesz. Ja dograłem specjalnie intro nowe, że my oddajemy głos ekspertom w tej chwili, bo po prostu. Bo inaczej mój podcast by wyglądał, nie wiem, nie będę spekulował, no bo się przestrzelę. Mhm. I wielu ekspertów się przestrzeliło. Nie są w jakiś tam sposób jakoś gigantycznie weryfikowani w związku z tym, ale dużo osób nie miało racji. Niektórzy mieli, mniej lub więcej, ale po co ja mam się tego dokładać? Będę gadał, spekulował, robił wyświetlenia na czymś, co jest niepewne.
Ja ci mogę powiedzieć. Ja na przykład, jak myślę o tym, co ja mówię, a są ludzie, którzy się czepiają, mówią, po chuj, się to nazywa, bla, bla, bla. Ja myślę, że jestem takim normalnym ziomkiem jest dużo takich ludzi jak ja, którzy tak myślą. I w momencie, kiedy ja zadam głupie pytanie, albo powiem coś głupiego i ta osoba mnie sprostuje, to ta osoba, która tego słucha, myśli sobie, ja właśnie myślałem dokładnie to samo i też zostałem sprostowany. A okay. W momencie, kiedy ty się blokujesz i nie mówisz nic i tylko dajesz ekspertowi powiedzieć...
Nie w tym sensie, próbuję zadawać trafne pytania. Mhm. Albo pytania od widzów, po prostu.
Okej, okay. Może nie skumałem.
W sensie oddaję głos, w sensie, to nie jest tak, że masz gadaj, tylko oczywiście próbuję uspokoić może pewne rzeczy albo zdebankować pewne informacje, chaos informacyjny, uspokoić, czy coś w tym stylu, bardziej w ten sposób. Mhm.
Rzeczywiście cię dojeżdża ten COVID.
Trochę tak, niestety. Ale to nie jest tak, że ja będę teraz wylewał 30-minutowy podcast solowy i sobie garał, co mi ślina na język przyniesie i sobie spekulował, czy ten duch Kijowa to w ogóle jest, czy go nie ma, czy ten, no bo jaki jest sens w ogóle, nie? I o ile szanuję właśnie influencerów, czy twórców, którzy właśnie oddają swoją platformę, część swego głosu, albo wstrzymują się z pewnymi publikacjami, ale też rozumiem argument, który mówi, do mnie ludzie nie przychodzą po wojnę. I czemu ja mam być cicho? Do mnie ludzie przychodzą, żeby się zrelaksować, żeby się pośmiać razem ze mną. I te osoby też są, rozumiem, potrzebne, bo czasem, słuchaj, w bunkrze, nie wiem w jakim mieście, ale gdzieś w Ukrainie wyszedł stand-uper i zaczął robić przedstawienie. Bo jednak taka codzienność tych ludzi jest po prostu od nalotu do nalotu i oni siedzą i się przeważnie nudzą po prostu. Oni siedzą i czekają. Oni czekają, aż będzie można wrócić do tego. No i siedzą, i co mają robić? No to ktoś zrobi koncert, jakaś skrzypaczka zacznie robić koncert w bunkrze, inny koleś zrobi stand-up w bunkrze i nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego w tym, że pójdziesz do kina teraz. No co, powiedz sobie, nie pójdę do kina, bo jest wojna i gdzieś na świecie ktoś ginie. No ale jak była akcja w Afganistanie, jeszcze dalej. Albo, nie wiem, tsunami gdzieś mega daleko, no to wstrzymywałeś się i robiłeś sobie taki post? No nie, życie toczy się dalej. I oczywiście nie mam nic do zarzucenia influencerom, którzy dalej robią swój content, ale szanuję ludzi, którzy trochę się z tym wstrzymali. Bo co innego jest dalej napieprzać codziennie nie wiadomo co, a co innego było zrobić przynajmniej na te pierwsze tygodnie trochę odetchnięcia, może nawet jakieś cegiełki od siebie, aczkolwiek mam do zarzucenia influencerom, którzy zazwyczaj zajmują się jakimś unboxingiem i totalnie czymś innym i w tym momencie, gdy był pierwszy dzień wojny, odpalili live streama, ubrali się w koszulę i krawat tak jak my i ja wiem, próbowali się ekspertyzować. Bo akurat temat jest nośny i można na tym ugrać jakieś wyświetlenia, bo ja mówię codziennie o dramach, no to teraz też będę o tej dramie mówił, albo zazwyczaj w ogóle nie poruszam takich tematów, ale jest, coś się dzieje, to poruszam ten temat. No, na kanale, który normalnie testuje jakieś jedzenie, unboxingi i tak dalej, pojawia się temat nagle o Ukrainie. Dziwne.
Sam nie wiem, co o tym myślisz, szczerze mówiąc.
Mam wrażenie... Podaję to do dyskusji, bo, bo może nasi słuchacze, twoi widzowie, słuchacze się z tym zgodzą, nie zgodzą. Wiesz, ja nie chcę tutaj, żeby umoralniać, bo dylemat moralny jest na poziomie naprawdę nas tutaj sobie jak siedzimy, ale też jest tam na górze, bo dylemat moralny też jest wśród tych gigantycznych dyplomatów na szczycie, którzy teraz muszą zdecydować, czy odcinamy się od Putina i będziemy teraz negocjować z Maduro w Wenezueli, z Saudami i tak dalej. Jakby dylematy są moralne na tym najniższym szczeblu i najwyższym w tej chwili. Myślę, że warto po prostu o nich dyskutować.
Tak, to jest coś, nad czym się często zastanawiam i niestety nie mam za dużo ekspertyzy w tym temacie, ale to, co mnie boli mnie to też, jak jest czas nie wojny i ludzie krytykują biznesmenów, Ilona Muska i tak dalej, mówią, Boże, to oni są chciwi i tyle pieniędzy zarabiają i nie oddają ich na Afrykę, chociaż Elon Musk pewnie oddaje.
Tam z Ilonem akurat wczoraj poruszyłem ten temat w podcaście przez chwilę. On zadeklarował, że jeżeli ONZ napisze mu plan pomocy, bo oni uznali, że ileś procent jego majątku wystarczyłoby, żeby zakończyć głód na świecie.
Ja sobie widziałem tego.
On powiedział, hit me up. Nie? I on tam się zadeklarował, że zrobi to jakoś teraz przy rozliczeniach podatkowych luty, marzec. No już mamy końcówkę marca i podobno on przeznaczył, bo on z Urzędem Skarbowym Amerykańskim tam coś gadał, ogromną sumę pieniędzy, ale chyba nie ujawniono jeszcze na co.
Czyli dokładnie. Może się dogadali?
Możliwe.
Wow.
Ale to wiesz, ostrożnie z tym mówię, bo jeszcze nie wiem na 100%, nie? Ale coś poszło w tą stronę. No tak, no ale to zaczynasz temat, wiesz, kapitalizm, socjalizm, to, tamto, nie?
Nie do końca.
W ogóle jest, wiesz, jaki jest problem na przykład?
Powiedz mi.
W ogóle z tą pomocą teraz. Dużo organizacji, na przykład zajmujących się głodem, nie mówię nie UNHCR, ale na przykład inne organizacje, przerzuciły nagle wszystkie swoje teraz, może nie środki, ale kolejne nowe przelewy pieniędzy na Ukrainę. Związało się to z tym, że zapomnieliśmy o reszcie świata i okazuje się, że datki czy żywność, która była zebrana na przykład na Jemen czy inne miejsca na świecie, nagle się okazuje, że tam są niedobory. I nie dasz rady być na całym świecie, wszędzie, jako organizacja, czy coś w tym stylu, ale nadal są istotne organizacje, które na przykład współpracują z Jemenem albo z kryzysami humanitarnymi, uchodźczymi, które mają miejsce w Ameryce Południowej, o którym się nie mówi w telewizji, bo to nie jest sexy teraz. Nie mówię, że temat Ukrainy jest sexy, broń Boże, ale są problemy
medialnie,
na świecie cały czas.
Medialnie jest sexy.
Medialnie mówimy o tym, co jest blisko nas. Więc wszyscy się rzuciliśmy na Ukrainę, ale nadal są problemy na świecie. I będą te problemy.
To jest właśnie to, co chciałem zahaczyć, że łatwo jest wszystkim powiedzieć na przykład o Niemcach, że zablokowali Swifta, ale podobno dwóch banków nie zablokowali. Później czytałem, że te banki jednak nie zablokowała ich Unia Europejska, a nie Niemcy. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że decyzje, które ci ludzie muszą teraz podejmować, są tak trudne, tak jak właśnie wychodząc od tych youtuberów, przechodząc przez tych ludzi na samej górze, że ja to im współczuję, szczerze mówiąc. Jak widzę Dudę, który ostatnio była taka zlepka, że Duda raz mówi, że Unia jest dla frajerów, to jest jego słowo, a później mówi, że my, Wielka Zjednoczona Unia Europejska, będziemy robić to i to. Ja nie sądzę, żeby on był zadowolony z tego, że on to robi. On sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że jest hipokrytą, ale co on ma teraz zrobić? Jakby wszyscy jesteśmy w dupie.
Tak. Znaczy wiesz, to też jest to, że prowadzimy wojenki wewnątrz w domu, a potem przestajemy się kłócić, gdy musimy bić kogoś obok. I to jest oczywiste i zawsze tak było. Ale na przykład bojkoty. I to jest kolejny moralniak. Czy bojkotować takie Nestle i Auchan? O ile Leroy Merlin, nie wiem, nie robisz, czy ruskie nie będą teraz remontów wszyscy robić, coś w tym stylu i też nie chodzisz do Leroy na pewno, kurde, co tydzień. Tak jak na przykład do Oshona czy do innych hipermarketów, zrobić jakieś podstawowe zakupy, no to Nestle na przykład można krytykować, ale też rozumiem argument, który mówi, no dobra, ale co, zagłodzimy wszystkich Rosjan?
Dokładnie.
I tych dobrych też?
Nie wszyscy Rosjanie są za Putinem przecież.
No właśnie. I te dylematy moralne są na każdym szczeblu.
To właśnie, to jest to, co chciałem zaznaczyć dokładnie. I co zrobić w takim... Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem Auchan i co? Jaką decyzję podejmujesz? W jedną stronę pójdziesz, to masz przejebane, w drugą stronę pójdziesz, to masz przejebane. Wybierasz pomiędzy mniejszym złem. Widocznie dla nich z jakiegoś powodu tak. To było mniejsze zło.
No tak, mniejsze zło. Niestety. No, tak wygląda świat.
Tak jak teraz mówiłeś o Stanach, że robią teraz interesy nagle z jakimiś szemranymi państwami, z którymi wcześniej jakoś nie chciały robić. Wybrali mniejsze zło, lepiej niż Rosja.
Tak. No, niestety.
No, więc ludzie, nie oceniajcie, bo to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Wracam do moich pytań.
Dobra.
Zobaczmy, co jeszcze nam zostało. Zapisałem sobie Low Inform Voter.
Tak.
To był temat, który mi się bardzo podobał, który widziałem u ciebie. Jakbyś mógł powiedzieć ludziom, co to znaczy Low Inform Voter i skąd to się bierze i dlaczego w ogóle taka nazwa?
Nagraliśmy odcinek, którego nie puściliśmy, tak jak pewnie ty. O takich hasłach z polityki amerykańskiej. Kim jest demokrata, kim jest republikanin, kim jest ktoś tam i kim jest między innymi w tych wszystkich takich hasłach okołopolitycznych Low Informed Voter. Spopularyzował je u nas na kanale redaktor Miłosz Sowa, który jest w ogóle demokratą. I Low Informed Voter można zastosować właściwie wszędzie na świecie. to jest zwykły, przeciętny Kowalski, tylko w kontekście politycznym. Dużo Polaków na przykład nie wie, że płaci podatek VAT, idąc do sklepu.
To już to słyszałem.
Dużo Polaków nie odróżnia akcyzy od podatku, od jakichś takich podstawowych rzeczy. Dużo Polaków uważa, że przedsiębiorca to chyba nawet 70%, nie chcę skłamać, widziałem jakieś takie dziwne statystyki, no uważa, że przedsiębiorca to musiał się dorobić, robiąc jakieś niecne, złe rzeczy.
To tak jak z tym 500+, że nie za bardzo wiedzą, skąd się biorą te pieniądze.
Tak, to jest dokładnie to. To jest low informed voter, w skrócie. To jest idealny przykład.
Ci, co nie wiedzą, co to jest inflacja.
Tak, to są te osoby, które nie głosują portfelem, a może właśnie głosują portfelem, głosują 13, 14 emeryturą, głosują 500+, głosują na populistyczne hasła. My wam damy, no to jest takie hasło, no oni kradną, ale oni przynajmniej też nam dają. A tamci kradli i nie dawali. To jest z polskiego podwórka. I to jest low inform voter.
Okej, okay, zastanawiam się, w Polsce wygrywa PiS i takimi, mam wrażenie, że tanimi zagrywkami, na tyle, na ile to rozumiem. Zastanawiam się, czemu partia przeciwna, nawet nie wiem jaka to jest, tak mało się interesuje polityką w Polsce.
Szeroko rozumiana opozycja, która jest też rozbita.
Mm-hmm. Czemu oni czegoś takiego nie zrobią, żeby wygrać tych low inform voterów?
Sugerujesz, żeby byli populistami? Czemu nie chcą być populistami?
Sugeruję, żeby wygrali.
Okej, okay, no to patrz, była narracja przecież wśród polityków Platformy Obywatelskiej, że byli przeciwnikami 500+, próbowali tłumaczyć.
No to jest zbyt skomplikowane.
Dlatego potem uznali, że okej, no jak zostaniemy u władzy, to jednak wam nie odbierzemy tego 500+. A ja bym postulował twardo, ja bym to w ogóle zaorał.
No tak, ale trzeba wygrać najpierw, żeby móc robić.
Ja bym
rzeczy.
Powiedział, obniża wam podatki. Albo będziecie mieli ulgi podatkowe, ale 500+ w ogóle po co?
Ale po prostu zastanawiam się nad tym, czemu mam wrażenie, że PiS wygrywa, jakby mam wrażenie, że oni wiedzą, jak komunikować do Polaków, a jakby te platformy przeciwne nie do końca wiedzą, jak komunikować do Polaków. Nie są tak mocno za Kościołem, co też jest, wydaje mi się, błędem w katolickim państwie. To jest dziwne dosyć.
Okej. Okay. Ktoś to po prostu policzył. Ktoś to po prostu pokalkulował. Załóżmy, Przemku, że chcesz zostać politykiem. No to bierzesz jakiś sztab, jakiegoś PR-owca, bierzesz jakiegoś analityka i on ci mówi tak. Od dzisiaj musimy ci zamazać wszystkie tatuaże. Broda jest okej, może trochę ogolimy, bo to też jest bardzo ważne wizerunkowo. Od dzisiaj zdejmujesz kajdan, zaczynasz chodzić w koszuli. No i każdemu podajesz ogólnie dłoń. Nie wiem, czy masz dziewczynę, ale musimy cię ożenić. No i to są jakieś takie podstawy stereotypowego polityka. Najlepiej to, żebyś miał jeszcze dzieci, a jak nie masz, no to jeszcze jesteś młody, jeszcze powiedzmy, że będziesz miał czas. No na prezydenta może nie, ale na posła się nadajesz. Może nawet na jakiegoś wiceministra. Spoko. Tylko teraz tak. Musisz być wierny, ale inaczej to szło. Przepraszam, ale wiadomo, o co chodzi.
Wierny.
Masz być wierny.
Mhm.
I co za tym idzie, musisz mieć, w zależności gdzie będziesz startował. Z Warszawy będziesz miał większe prawdopodobieństwo liberalne. Warszawski okręg jest też okręgiem zagranicznym, więc warto też podziałać Poloninie. Polonia jest ostatnio dziwnie rozbita, to się zmieniło razem z tymi wyborami Duda-Trzaskowski. W samych Stanach Zjednoczonych Trzaskowski zaczął mieć lepsze ratingi. Nadal Duda wygrywa hands down. Ten kod jakoś, Komitet Obrony Demokracji i tak dalej, jakoś tam się nie przebił i ta konstytucja, te hasła w Stanach Zjednoczonych. Jestem bardziej konserwatywnie, ale jednak okręg warszawski jest okręgiem międzynarodowym, ponieważ lista warszawska jest na liście całego świata. Więc robisz kampanię też PR-ową, międzynarodową. No musisz być wysoko na liście, no to tam w ogóle trzeba jakieś konszachty polityczne zrobić, żeby być wysoko na liście. No ale tak, no musi być katolik, hetero, chyba że jesteś z jakiejś lewicowej partii, ale też jak jesteś z lewicowej partii,
ale to
musi być
odpowiednie.
Musisz tak to przekalkulować. Jeżeli jesteś wysoko, no to tam, nie wiem, kilkanaście chyba lewicowe partie, kilkanaście miejsc mają. Sama Konfederacja ma chyba 12.
Na pewno nikt, kto jest LGBT.
Biedroń się dostał z Wiosny do Parlamentu Europejskiego, ale potem ta partia chyba się totalnie przeorała, bo tam jakaś Widzisz, wszędzie, każdy ma coś za uszami. Tam było parę jakichś sytuacji, chyba z tego, co pamiętam. W każdym razie, no, musisz policzyć skąd, a jeśli skąd, to jak, bo jeżeli będziesz na prowincji kandydował, musisz być kandydatem prowincji, a jeżeli będziesz kandydował z miasta, musisz być kandydatem miasta bardziej nowoczesnym, liberalnym. PiS też przecież ma swoich posłów z listy warszawskich. Chyba sam Kaczyński jest nawet z listy warszawskiej. No i oczywiście Trzaskowski, tak, warszawska lista przecież. Mhm. Chociaż kandydat z Krakowa. Czyli co, spadochronujemy cię. No to gdzie, do Kielc ci wysyłamy? Tylko wiesz, jaka młodzieżówka, jaka partia, jakie to, jakie spotkania, jaki ten. Robisz kampanię, no i niestety, ale no ciśniesz po statystykach. Nie? Tak wygląda polityka. Rysowanie map. Po prostu. Mhm.
Ale to do jakiego... Zastanawiam się po prostu, gdzie oni popełniają taki błąd strategiczny, który pozwala na to, żeby przegrali.
Okej, mówisz o opozycji. Mhm.
Zastanawiam się, dlaczego, bo to 500 plus, myśląc o tym low informed voterze, to jest trudne do powiedzenia, wydaje się genialne.
Tak.
Dodajesz coś takiego, wiesz, że ludzie będą na ciebie głosowali, wiesz, że jesteś partią katolicką i to nawet ja wiem, pomimo, że się kompletnie tym nie interesuję, więc nie dziwię się w ogóle, że wygrywają. Też bym tak zrobił. Jak, dlaczego nie?
Nie, no jest to sukces. Mhm. Widać na papierze.
No dokładnie.
Politycznie, jak rządowi idzie, to jest inna kwestia.
Ale to już jest inna kwestia.
Tylko chodzi o wygrywanie wyborów. Mhm. Jeżeli chodzi o wygrywanie wyborów, no to no okej, okay, nie jest idealnie dla partii rządzącej, ponieważ ona też jest złożona z pewnych ugrupowań i były przecież głosy o powtórzeniu wyborów, a może to będzie odpowiedni czas, żeby mieć tą nawet większość konstytucyjną, czyli tą jeszcze większą. Kto wie, czy te kryzysy, gdzie wiele moich znajomych, którzy są i podpisują się pod ruchem Ośmiu Gwiazd.
Nie wiem, co to jest ruch Ośmiu Gwiazd.
Jechać PiS, nie lubię PiSu, tak? Zaczęli mówić, wow, w końcu mam powód.
Osiem gwiazd, osiem tych.
Tak.
Okej, kumam.
Jestem pierwszy raz dumny ze swojego kraju. W związku z tym, jak sobie radzą, wiesz, z Ukrainą. Wiadomo, że to ich nie przekona do zagłosowania na PiS. Ale każdy kryzys też można politycznie wykorzystać. Jeżeli się nie popełni pewnych błędów, to się okaże. Ale no... Definitywnie, no, dwie kadencje pod rząd, to dobrze im idzie, nie? Mm-hmm. I to jest tak samo, co ci mówiłem o Trumpie, który chwalił Putina. Nie porównuję PiSu do Putina, ale...
Nawet Trump udawał, że jest katolikiem.
Nawet wrogowie mówią, że no tak, obiektywnie, no, są wyniki, nie?
Dokładnie. Wyniki definiują twoje działania. I ja nie wydaje mi się, szczerze, zresztą co ja tam wiem, ale nie wydaje mi się, żeby Trump był katolikiem, ale on grał srecznego katolika podobno.
No, republikanina grał. No. Znaczy wiadomo, no, kilka żon, no to jest taki katolik jak pan prezes Kurski. Tak jak niektórzy mu zarzucają, przynajmniej.
To jest ciekawe. Nie rozumiem tego, no ale nic. Okaże się w czasie, kto wygra następne wybory.
No będzie sezon mocny wyborczy w Polsce, będą trzy obok siebie. Będzie Parlament Europejski, samorządowy i do Sejmu.
Nic z tego nie kumam.
No to musisz zacząć kandydatów zapraszać.
Naprawdę nic z tego nie kumam. Dobra, sprawdzam jeszcze. Jeszcze jedną rzecz chciałem cię zapytać. O waszą kuchnię, jeśli chodzi o prowadzenie, sprawdzanie newsów i tak dalej. Publikujecie mnóstwo. To jestem ciekawy, jak to wygląda. Masz z tego, co mówiłeś, trochę osób u siebie. Mhm. Jak to wygląda, jak pracujecie, jak sprawdzacie newsy, jaki macie rytm pracy?
Okej, no teraz jest trochę inny z racji na zaistniałą sytuację. Jest bardziej burzliwy, chociaż i tak już się mocno uspokoiło. Pierwsze dwa tygodnie to ja spałem po 4 godziny dziennie, dlatego też prawdopodobnie byle przeziębienie, COVID w tym wypadku mnie po prostu złapał, to jest oczywiste. Więc tak, tak jak mówiłem, ja prowadzę ten kanał już 8 lat. Dołączył do mnie redaktor Tomasz Winiarski, który jest po prostu dziennikarzem, pisze dużo. Jesteś prezenterem, współpracuję z bardziej prawicową częścią mediów, aczkolwiek sam wiele razy mówił, że Jego siostra na przykład pracuje w TVN-ie w ogóle, więc to jest taka fajne różnicowanie. Siostra tu, brat trochę gdzie indziej, ale powiedział, że nie miałby żadnego problemu, żeby pisać także do prasy totalnie innej, więc czuję, że mam fajny obiektyw, przynajmniej w redakcji, wiesz. I on się uznaje na przykład za republikanina. Mamy redaktora Miłosza Sowę, którego znaleźliśmy na grupie Polityka USA, genialny ekspert z kultury i historii amerykańskiej i polityki przede wszystkim. I on jest na przykład, opowiada się za demokratami publicznie. I mam fajne zderzenie czasem, że oni ze sobą współpracują, nie kłócą się, czyli to co mówię, uważam, że myślę, że a nie, tak jest i koniec. Więc z czasem te ich analizy nawet wspólne bardzo fajnie się tak przeplatają. Dołączyła do nas także Martyna Gierat, która pomaga nam z prasówkami. Ona no jest na tym etapie introwertyzmu. Nie występuje, nie ma ochoty występować, ale świetnie pisze i sprawdza newsy. Ma bardzo fajną smykałkę do tego, interesuje się też tymi sprawami. Chociaż prywatnie jest entuzjastką Włoch mocno. I mamy jeszcze redaktora Piotra, który dość niedawno do nas dołączył, bo też ma taką smykałkę mocną do stosunków międzynarodowych i młodszy chłopak, więc też uczymy się razem tego wszystkiego razem. I on jest American cowboy, trochę Polish cowboy. Mocno się interesuje tymi Stanami Zjednoczonymi, tak. No i generalnie większość naszej pracy jest to czytanie i pisanie, bo większością podcastów zajmuję się ja i zapraszam tych gości, no bo jakby studio jest u mnie, więc naturalna kolej logistycznie. Rzeczy, że logistycznie tak to wygląda, aczkolwiek wiadomo, że wszystko można zrobić zdalnie i umawiać i tak dalej. No nie mamy żadnych menadżerów, menadżerek i tak dalej. Mila jeszcze dużo robi takich rzeczy graficznych, wsparcie takie estetyczne, strona internetowa. Mamy także Karola Majszaka z Dandycore, który teraz na przykład robił całą akcję, ogarniał sklepowo i wysyłał, i każda koszulka, którą mam teraz na sobie, które sprzedawaliśmy na naszym sklepie, szła dochód na misję medyczną. Także zrobiliśmy dużo.
Skończyło się już?
Drugi drop robimy.
Drugi drop.
Także będzie można...
stand with Ukraine.
Tak, aczkolwiek można jeszcze fakować Russian Worshipa też bez problemu. I będzie też plakat z duchem Kijowa.
Okej.
Okay, zarąbisty plakat.
O, proszę.
Bardzo fajnego artysty, artystki Kura, z którymi się dogadaliśmy na prawa autorskie, że po prostu będziemy sprzedawać ich prace, takie postery ukraińskie, które cały dochód idzie na polską misję medyczną. No i teraz tak, jak wygląda nasza praca? No my już zdążyliśmy się trochę przetestować z tym wszystkim, więc dużo się testowaliśmy, bo to może być ciekawe dla twojej perspektywy porównania może pewnych. Robiliśmy kiedyś tak, że potrafiliśmy z Tomaszem usiąść i do 5 rano orać podcasty, na przykład 5 podcastów.
Nagrywać?
Tak, jeden za drugim, analizę za analizą. Orać po prostu podcast za podcast.
Podobne podcasty w nocy są fajne przez zmęczenie, bo jesteś troszeczkę taki jak lekko pod wpływem alkoholu, więc jesteś dużo bardziej wyluzowany. Było tak u was?
I guess.
Jak siedzisz o 5 rano, to już jesteś taki trochę.
Trochę tak. Dobrze wspominam ten okres, aczkolwiek no straszne oranie się i jednak trzeba też pamiętać o sobie. Ale fajnie się tak robi. Niż czasem nagrywanie bo jak się nagrzejesz, to możesz gadać naprawdę godzinami, nie? I jest to fajny system, ale też trzeba uważać na zdrowie. Generalnie Martyna u nas, część prasówek, które widzisz na Instastory, przygotowuje Martyna. Niektóre przygotowuje ja, niektóre przygotowuje ona, dosłownie. Mamy szablony i sobie to przeplatamy i robimy. Jeżeli chodzi o tweety, no to robię ja. Teraz Miłosz z tłumaczem robią raz dziennie taką podsumowanie dnia, tego co się działo w Ukrainie.
To jest bardzo fajne, że robicie to w dwóch językach.
Staramy się, nie zawsze się udaje, ale staramy się, bo były takie fajne prośby właśnie od widzów, że tej dezinformacji dużo było też na Zachodzie, samym w sobie. Też do nich to trafiało, wiesz, takie, o, że jakiś tam rasizm jest w Polsce, te traktowanie uchodźców, coś nie tak. No mamy swoją grupę, mamy wspólny mail, wrzucamy sobie, czasem weryfikujemy pewne rzeczy. Mamy kanał na off-top, mamy kanał na ważne, czasem to się przeplata, że wszystkie ważne rzeczy są też na off-topie, bo jest naprawdę dużo tematów. Nie? Jest nie tylko, że tematy ukraińskie, ale dużo takich tematów pobocznych, które też po prostu realizujemy. Ej, trzeba zmontować to, ej, trzeba to, przygotowuję to, a zaproś tego, a może tutaj to, jakieś, wiesz, pomysły, cały czas jest coś z tymi koszulkami jeszcze, wiesz, robimy, więc naprawdę był bardzo gorący okres i na co dzień to wygląda podobnie, w sensie jak jest jakaś informacja, to wrzucamy sobie na przykład jakiś link i mówimy, ej, możecie to zweryfikować, czy jakieś inne media to wrzuciły, czy jakieś coś.
Jak właśnie weryfikujecie, jak wygląda proces? Kiedy stwierdzacie, okej, to jest valid news?
Generalnie ja patrzę na każdą prasówkę, którą robi też Martyna i czasem ona coś znajdzie i mam takie, ty, ale skąd to? I ona mi podsyła 2-3 artykuły. I ja mam takie, okej, to jest legit. Nie? Nawet jak o czymś ja nie słyszałem, bo czasem tak jest, że ten. Ale generalnie na przykład załóżmy, znajduję wpis, tweet, zalążek informacji albo po prostu ze stron subskrypcyjnych agencji prasowych, do których nie kupiliśmy sobie dostępu, ale wiem, że inni więksi podcasterzy też sobie to po prostu wykupują i można z tego korzystać, bo to jest na wolnej licencji. Można cytować, tłumaczyć i tak dalej. Bez żadnego problemu. Wiem, że chyba Kiks, Bok, Łukasz i inne media takie podcastowo, około informacyjne tak to właśnie robią. Ale czasem po prostu jesteśmy na grupczacie i wrzucam jakieś info i mówię, ej, szybka weryfikacja. Czy widzieliście to? Słyszeliście o tym? I dużo newsów nie puściliśmy.
Okej. Okay. Jakie na przykład?
Okej, więc ostatni taki news, którego nie puściliśmy na story, ale uznaliśmy, że możemy poruszyć na live'ie, ale z mocnym podkreśleniem, że musimy to tak powiedzieć, że to jest nieoficjalne, nie wiemy, poszło taki news, to na przykład poszedł news, no, że przygotowuje się jakaś konspira przeciwko Putinowi. Nie?
Okay.
Ale to jest taki news, który równie dobrze mógłbyś wyciągnąć i tydzień temu, i dwa tygodnie temu, nie wiadomo skąd. Aczkolwiek teraz znaleźliśmy ciekawe źródło, ale to jest takie, że nie wiadomo. Tylko teraz tak, to jest bardzo ciekawe w tym kontekście, że jak wyskoczył Newsweek i powiedział, że ma tajne źródło z wywiadu rosyjskiego na temat Chin, że Chiny planowały inwazję na Tajwan tej jesieni, to nikt Newsweekowi tego nie zarzuci. Ale jak ja będę miał swoje tajne, na przykład jakiś news, który na przykład będzie leakiem, tylko wiesz, to też trzeba weryfikować, na przykład kumpel kumpla pracuje w wojsku, mama kumpla pracuje w szpitalu. To są takie rzeczy nieweryfikowalne, że których nawet jakbym mógł, nawet jakbym chciał, nawet jakbym wiedział naprawdę i byłaby mi to zaufana osoba, to nie wiem, czy bym to puścił. Z racji tego, że co innego jak jest Newsweek na przykład, nie wiem, ktokolwiek, i on mówi, mamy tajną informację od pana X, to jeszcze jakoś się rozejdzie. Ale jak ja to walnę, to nie chciałbym zrobić komuś przypału, chciałbym sobie zrobić przypału, bo ktoś mógłby, że tak powiem, różnym redakcjom zabierano laptopy.
Serio?
W Polsce nawet. A ja nie muszę się narażać i ja się nie bawię w dziennikarza śledczego.
To policja przychodziła i zabierała laptopy?
Jakaś służba, trzyliterkowa służba, któraś ze służb. Nie pamiętam dokładnie.
FBI.
W Polsce. ale było coś takiego w Polsce. Kto się interesuje, ten na pewno nawet będzie kojarzył tę sytuację. I wiesz, no... Ja podchodzę do tego tak, że wolę poczekać, niż coś wrzucić. Zdarzyło mi się parę storiesów usunąć, to prawda.
Czyli, że zorientowaliście się, że coś jest fejkiem?
No, albo jest takie triki i potem na przykład drugi raz go wrzuciłem. Ale miałem takie, wrzuciłem, ale coś mi nie pasuje, bo często nawet jest coś takiego, że ktoś z naszych widzów zacznie to weryfikować. I ja też nie robię z siebie nieomylnego. I potrafiłem mieć sytuację, w którym wrzuciłem jakiś news i ktoś napisał, ty chyba tak nie jest.
My się tak poznaliśmy chyba.
A jak źródło, a jak coś tam. I od razu robimy, ej, ziomki, screen, ktoś mi tu pisze, że coś tu nie jest, możecie to sprawdzić, double check, triple check. I jeżeli jest czas i siedzimy wszyscy przy komputerach, to od razu to sobie weryfikujemy. Ja czasem robię takiego storiesa na hold, usuwam albo wrzucam go jeszcze raz. A jeśli odczekam, wiesz, każda minuta to są kolejne wiusy osób, które mogą to wziąć za pewnik.
I sobie screenować.
To już w ogóle przypał, bo wtedy ma ewidentny dowód, że puściliśmy fejka na przykład. Albo odpisuję takiej osobie i mówię, wiesz co, zweryfikowaliśmy, tu ma źródło. I udawało nam się przez naprawdę ten pierwszy miesiąc każdej takiej osobie odpisać. Tu ma źródło, to mamy ogarnięte, to jest tak. Albo nawet powiedzieć komuś, sorry, nie masz racji, my to sprawdziliśmy. I parę razy tak było. Aczkolwiek też było parę razy, ach kurde, masz rację, muszę to inaczej napisać, albo bo zinterpretować to można błędnie, czy coś w tym stylu, jest coś wyrwane z kontekstu. I parę razy tak to robiliśmy. Ale czasem były też sytuacje, że źródła, na które my się powoływaliśmy, robili błędy. I najczęściej takie błędy logiczne nawet robiły jakieś ministerstwa Ukrainy na przykład, nie? No bo ministerstwa Rosji, no to jest jakby oczywista rzecz, ale nawet...
Z naszej perspektywy.
Ale też działa ta druga propaganda, nie? Czyli ta propaganda ukraińska, czy ta zachodnia, ta dobra i ona też potrafi coś czasem przekręcić i naprawdę zdarza się, że media, nawet te takie zachodnie, te nasze, coś po prostu... Jeśli nie przekręcą, to puszczą fejka. Jednemu ekspertowi też mi się przytrafiło, naprawdę ekspertowi na Twitterze, złapać coś i potrafiłem napisać tweet, że no, szanowny panie ekspercie, jakby tutaj grzecznie informuję, że no chyba to nie jest tak jak ten, tutaj jakiś link może ten. I teraz wrócę do początku naszej rozmowy. Gdy nie masz tego dystansu do siebie, to i ten ekspert ewidentnie nie miał, on...
Ja jestem ekspertem, głównie się znasz.
Nie, on usunął ten tweet, ale przy okazji mnie zbanował.
A.
I nie powiedział, że ej, sorry za fejka. Czyli nie mówimy przepraszam, trudno, nie do mnie, ale do innych na przykład, ej, sorry, to był fejk, uważajcie, sorry. To jest raz, dwa, no ban, panie ekspercie.
Zwłaszcza od eksperta.
No także to jest to, czego brakuje w tym wszystkim, takiej jasności komunikacji, że nie ma nic złego w powiedzeniu sorry, też popełniam błędy, jestem tylko człowiekiem. W telewizji nawet, szczególnie w telewizji, szczególnie gdy jest się ekspertem, szanowanym ekspertem od spraw międzynarodowych.
Tak, to jest często to, co mówią odnośnie naukowców, że dobry naukowiec potrafi powiedzieć, nie wiem, i że jest trochę...
Popełniliśmy błąd.
No, dokładnie, przeliczyliśmy się.
No co innego, jak ktoś umarł z tego, bo...
Ale takie błędy też się popełnia.
Ale są fejki groźne i niegroźne. Są błędy groźne i niegroźne. No to oczywiście jakiś błąd może nie był jakiś ultra groźny, ale głupota taka, że...
Kumam. No tak. To jest. Spodziewałem się, że napiszę ci, ale zdziwiłem się, że nie napisałeś mu wiadomości prywatnej.
Może nie miałem. A, w sensie, że nie napisałem mu na privie, tylko w komentarzu. Mhm. Ach, Twitter trochę inaczej działa. Te wiadomości prywatne są takie drugorzędne na Twitterze chyba. Aha, rzadko używam wiadomości prywatnych na Twitterze. Raczej jak chcę kogoś zaprosić na podcast, bo się nie mam jak inaczej dobić, to raczej tam nie czatuję sobie na Twitterze.
Dobra, nie wiedziałem. Ja nie używam Twittera.
No, ale... Wiesz, no, ludzie mi też pisali komentarze, nie? Też wrzucam prasówki na Twitter, nie? I jak ktoś coś napisze, no to... Ale i trochę ta interakcja inaczej wygląda niż na Instagramie.
Ale od was to czuć po prostu, że wy robicie jakby rzetelną robotę. Przynajmniej ja to tak czuję.
Staramy się, tak.
No, to ja mam wrażenie, że da się to wyczuć. Albo przynajmniej jeśli ktoś stara się znaleźć jakieś irracjonalne informacje, bo może jak masz to w dupie, to nawet nie wiesz. Ale ja się rzeczywiście staram i wy i ten Kiks, on się nazywa Kiks?
Kiks, Łukasz Bok.
No, to są dwa źródła. Jeszcze jest taki profil bezpieczeństwo i strategia. I tych gości też oglądam i to chyba tyle. Ale od was to czuć, także...
Znaczy, znam więcej profili, które też oczywiście polecamy, ale dziękuję.
Tak, to nie jest tak, że jesteście jedynymi, ale ja, przynajmniej do mnie przemawiacie, bo to też jest ważne, żebyś przemawiał do swojego widza i do swojej grupy.
Jasne.
Docelowej, nie?
No dlatego wybieramy sobie takie źródła, które nam pasują. Oczywiście nie ma co się zamykać na banki, ale jak działa to dobrze też na twoje serce, duszę, sumienie, no to... Wiesz, nie musisz się katować rosyjską propagandą tylko dlatego, żeby widzieć, co tam się dzieje.
Zgadzam się. Myślę, że możemy kończyć. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Przede wszystkim największym naszym kanałem jest YouTube. I oczywiście każdy podcast jest także w formie Spotify i Apple i tak dalej. Poza tym największe prasówki tworzę na swoim Instastory. Profil wygląda na pierwszy rzut oka bardzo lifestyle'owo, bo po prostu to jest taki wizerunkowy profil, ale prasówki, to jest śmieszne, ale ja nie wrzucam dużo prywatnego życia na story. Mhm. Ogólnie. Nie widzę sensu wrzucania, wiesz, aż tak, intymność też jest w cenie, nie? Więc znajdziecie tam prasówki i czasem się uśmiechnę.
Plus działasz troszeczkę jako taka agencja, więc reprezentujesz więcej osób niż tylko siebie, nie?
Też, to też jest. Aczkolwiek każdy z nas w redakcji ma swój profil i one się przeplatają. Myślę, że warto obserwować każdego z nas, jeżeli chcecie mieć pełne spektrum tego, co wrzucamy.
To może powiedz też, jak gdzie znaleźć tych twoich ludzi?
Twitter i Instagramy, redaktor Miłosz Sowa, redaktor Tomasz Winiarski, Piotr Tomczuk, Martyna jest na Twitterze. Ona jest na mnie, bo mówię, bo ona jest tak na naszym zapleczu, ale też prowadzi swój profil Artmetyka. No i mamy wspólny Facebook, Niepoprawny Dyplomata, Niepoprawni Dyplomaci, i naszą stronę internetową, gdzie są po prostu podcasty, nie podcasty, artykuły nasze, niepoprawnydyplomata.pl. I dobra. Tam jest kontakt, tam jest wszystko znajdziecie bez problemu.
Super, dziękuję ci bardzo.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Pozdrawiamy.